czas minął, godzina 12 minęła. Proszę Państwa, pozwolę sobie oficjalnie otworzyć obrady dzisiejszej Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Witam serdecznie moje koleżanki i kolegów, członków komisji. Witam serdecznie pana starostę, pana skarbnika, członków zarządu, panią sekretarz, dyrektorów wydziałów oraz gości zaproszonych w osobach dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z naszego terenu, z naszego powiatu. Nie mamy 100% frekwencji, ale kworum jest, a więc wszystkie uchwały, wszystkie decyzje będą miały moc prawną. Proszę Państwa, pozwólcie, że ja sobie już przysiądę. Jeszcze się nie zaczęło, ja już się zmęczyłem. Porządek obrad macie Państwo przed sobą. Ja go nie będę odczytywał. Pytam tylko, czy są uwagi odnośnie tego porządku. Czy macie Państwo jakieś uwagi, jakieś swoje spostrzeżenia, czy zmiany, które chcielibyście dokonać? Bardzo proszę. Państwo radni nie mają. Pan skarbnik, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja przedłożyłem autopoprawkę do uchwały zmieniającej budżet i chciałbym, żebyśmy obradowali nad tym projektem z autopoprawką. Dziękuję.
W takim razie stwierdziliśmy kworum. Porządek obrad też już został uzupełniony przez tą autopoprawkę. Zapytuję Państwa, czy po tej autopoprawce nic więcej nie mamy do wniesienia do porządku? Jeśli nie, przegłosujmy w całości porządek obrad. Kto z Państwa jest za? Dziękuję bardzo jednogłośnie. Pan starosta chciał zabrać głos. Bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem tylko dopowiedzieć, że punkt 6 zgodnie z projektem, porządkiem sesji nie był wcześniej ujęty, dlatego dzisiaj jest jakby wprowadzany na jutrzejszej komisji również i trafi na sesję, mimo że nie był Państwu wysłany w materiałach. Tak, tak, ale nie był ujęty jakby w całości porządku i będzie wprowadzany na sesję jako dodatkowy.
Tu jeszcze jest taki punkt 6, dotyczy opłat za usunięcie pojazdów z drogi. No to też formalność, którą pewnie musimy przyjąć. Czy są zastrzeżenia odnośnie tego punktu? Jeśli nie, traktuję to w całości, że porządek obrad z tym punktem 6 został przyjęty. Proszę Państwa, ponieważ już w całości żeśmy przyjęli porządek obrad, przechodzimy do omówienia poszczególnych punktów. Punkt 2 naszego porządku obrad dotyczy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu goleniowskiego w roku szkolnym 15-16. Pewnie pani dyrektor będzie referowała, prawda panie starosto? Więc bardzo proszę pani dyrektor, oddaję pani głos.
Szanowni Państwo, ustawa o systemie oświaty zobowiązuje nas do przedstawiania rokrocznie do 31 października takiego raportu o stanie realizacji zadań oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych oraz tak jakby zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego. I otrzymali Państwo ten raport i ja pokrótce tylko takie najważniejsze wydarzenia z ubiegłego roku przedstawię. Poprosiłam również pana starostę, zarząd, a później zarząd pana przewodniczącego, aby w naszym w tym dzisiejszym posiedzeniu uczestniczyli również dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych. Ci dyrektorzy, którzy przeprowadzają egzaminy zewnętrzne. Oczywiście w szkołach specjalnych też są egzaminy zewnętrzne, ale chciałabym tak króciutko powiedzieć o tym zagadnieniu egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy 4 konkursy na dyrektora. I w 2 placówkach mamy nowych dyrektorów, to jest Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imieniem Stanisława Staszica w Nowogardzie. Dyrektorem został pan Jarosław Kudyk oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie dyrektorem została pani Anna Krawiec. Również w Zespole Szkół Specjalnych mamy dyrektora, bo do tej pory pan Wojciech Maciejewski był pełniącym dyrektora, w tej chwili od 1 września jest dyrektorem. Natomiast w Zespole Szkół numer 1 mamy nowego, starego dyrektora, panią Małgorzatę Wojtyszak, gdyż też ten konkurs był przeprowadzany. Szanowni Państwo, ja mówię, co w ubiegłym roku zlikwidowaliśmy, podjęliśmy uchwały o likwidacji pozostałych szkół w Maszewie oraz rozwiązaniu zespołu. Zarząd podjął taką decyzję, aby od 1 września tego roku wprowadzić nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół nr 1. Jest to technik logistyk. Przeprowadziliśmy również postępowania kwalifikacyjne dla dyrektorów. Pan starosta, jeżeli będzie chciał dodać, ja nie będę w tym zagadnieniu, nie jestem kompetentna, ale chodzi o inwestycje, to przeprowadziliśmy tutaj w Goleniowie boiska. To może pan starosta doda, przeprowadzane były takie na bieżąco również remonty. Szanowni Państwo, będę zbliżała się do tych egzaminów zawodowych, przepraszam, zewnętrznych. Takie wnioski, które mi się nasunęły i od kilku lat mi się nasuwają, są następujące. W naszych szkołach posiadamy kadrę pedagogiczną wysoko wykształconą. Z zestawienia, które tu Państwo macie, przeważająca część są to nauczyciele z wyższym wykształceniem magisterskim. Są to również nauczyciele ze stopniem awansu zawodowego mianowanym i dyplomowanym. To jest największy procent udziału we wszystkich, mówię tutaj, etatach. Również nasi nauczyciele stale na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje i zawodowe doskonalą się. Przeznaczamy na to, Szanowni Państwo, 1% z wynagrodzeń i te pieniążki są w szkole i dyrektor zgodnie z planem doskonalenia zawodowego przeznacza te pieniądze na doskonalenie. W związku z powyższym, jakby wynikało z tego tutaj działu kadry i doskonalenie zawodowe nauczycieli, to kadrę mamy, tak jak powiedziałam, wysoko wykształconą, z pełnymi kwalifikacjami, kompetentną. Jednak powiedzmy, powinno się to przekładać na efekty kształcenia w szkole. Efekty kształcenia trudno też jest zmierzyć, bo efektem kształcenia też jest zadowolenie na przykład uczniów, jest im zadowolenie rodziców. Natomiast jeżeli patrzymy tutaj tak typowo na liczby i na raporty, przede wszystkim są to wyniki egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięcia, sukcesy uczniów. I tak, dlatego mówię, poprosiłam dyrektorów, żeby to, co ja będę teraz mówić, żeby to nie było, że mówię tylko do komisji, żeby też mieli świadomość, że to są moje spostrzeżenia, które w ciągu paru lat, tak jakby obserwując, jak właśnie kończą się kolejne lata szkolne. I tak, zauważyłam pierwszy problem, one są na końcu tam tak jakby spisane te moje przemyślenia, ale pierwszym takim tutaj problemem jest tak jakby brak spektakularnych sukcesów, jeżeli chodzi o sukcesy uczniów. Z roku na rok zmniejsza się liczba właśnie tych sukcesów, jeżeli chodzi przede wszystkim o konkursy i olimpiady przedmiotowe. No mówię, nie wliczam tutaj takich konkursów, które powiedzmy, one oczywiście się odbywają, typu te konkursy artystyczne, czyli jakieś fotograficzne, recytatorskie i tak dalej. Chodzi mi konkretnie o konkursy przedmiotowe. Pocieszającym jest fakt, że nasz powiat tutaj od dawien dawna przoduje w województwie zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o sukcesy sportowe. To faktycznie chodzi o licealiady, o rozgrywki w ramach licealiady. I tak naprawdę, jak obserwowałam, to możemy, ja tak obserwując, nasza szkoła muzyczna ma osiągnięcia, ma sukcesy, faktycznie tych naszych uczniów widać. Również nasza szkoła specjalna, jeżeli chodzi o sport osób niepełnosprawnych, również jest widoczna w województwie, zajmuje bardzo wysokie lokaty, więc tym możemy się naprawdę pochwalić, poszczycić. Oczywiście, mówię, są dyrektorzy, być może będą bronić tego swojego tak jakby zdania i swojej opinii, ale to, mówię, to jest moja opinia. Zauważyłam również, że zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się w naszych szkołach, w większości są realizowane w ramach około 50% z naszego programu powiatowego, że tych zajęć, poszukiwanie innych źródeł, są to również zajęcia, oczywiście tak zwane godziny karciane, które były do tej pory, ale jeżeli chodzi o, mówię, pozyskiwanie tych środków z innych źródeł, też ta sprawa nie wygląda za ciekawie. Zauważyłam również, że przy analizie naszych zajęć pozalekcyjnych, że dyrektorzy tak naprawdę, oczywiście przedkładając nam wnioski swoich nauczycieli, nie dokonują pełnej analizy tak zwanego zapotrzebowania szkoły, czyli zapotrzebowania uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Czyli moje odczucie, że jest to dość pobieżnie zrobione i te wnioski, które są do nas składane z tego powiatowego programu, mam wrażenie, że one są powielane tak jakby z roku na rok, ale czy rzeczywista analiza, i mówię, przeprowadzane są takie ankiety wśród uczniów, jakie to zajęcia są, nie wiem, czy do końca jest to przeprowadzane. Kolejna rzecz, egzaminy zewnętrzne. To, co mi się nasuwa od kilku lat, i strona 27 mają Państwo tabelkę, po raz pierwszy ją umiejscowiłam. 75% naszych absolwentów przystępuje do egzaminu maturalnego. Niepokojąca taka sytuacja, ponieważ o ile w technikum 100% absolwentów powinno przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, niekoniecznie w maturze, tak mnie przekonywano, niekoniecznie, ponieważ no, jest to jednak kształcenie w zawodzie, o tyle jeżeli chodzi o kształcenie ogólnokształcące, to jednak ten procent, to powinno być 100%, ponieważ moim zdaniem uczeń, który kończy liceum, on tak naprawdę nie posiada, nie mając matury, tak? Ponieważ pozostaje mu tylko tak zwana szkoła policealna. Natomiast mam wrażenie, że to szkolnictwo właśnie ogólnokształcące, licea ogólnokształcące powinny przygotować młodzież do tego, aby one ukończyły ten etap kształcenia z egzaminem maturalnym. Jeżeli chodzi o same egzaminy maturalne, Szanowni Państwo, zdawalność egzaminów spada przynajmniej od 3 lat. Ogólnie, tak, w naszym powiecie. Zauważyłam na końcu, że możemy zaobserwować tak zwaną stabilność kształcenia jedynie w pierwszym liceum w Goleniu, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniem Stanisława Żeromskiego w Goleniowie. Tam, Szanowni Państwo, a jak ja powiedziałam, Stanisław, przepraszam, starszyliśmy się. Przepraszam najmocniej. A może i tak może być. Też napisałam Stanisława? Naprawdę? Dobrze, przepraszam. W związku z powyższym, mówię, ta zdawalność, jeżeli chodzi o powiat, spada, natomiast to liceum zdawalność ma na, tak jakby te wskaźniki zdawalności z roku na rok wzrastają. I pragnę tutaj dodać właśnie, że w momencie łączenia tych szkół, włączania liceum do zespołu szkół zawodowych ówczesnego, mieliśmy takie obawy, czy nie będzie problemu właśnie z efektami kształcenia w liceum. Jak widać, na podstawie tego egzaminu maturalnego nie mamy się o co martwić. Natomiast, Szanowni Państwo, macie tą tabeleczkę na stronie 28, widać tam, że te wskaźniki zdawalności odsetek sukcesów naszych uczniów w poszczególnych szkołach spadają. Również możemy się pochwalić tym, że jeżeli chodzi o średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów, również nasze liceum tutaj w Goleniowie ma te wyniki na poziomie tych średnich wyników w skali kraju, a niektóre są nawet wyższe. Jeżeli chodzi o egzamin zawodowy. Tutaj procent absolwentów przystępujących do egzaminu tak jest zadowalający. 10 absolwentów tylko nie przystąpiło. Nie będziemy tutaj akurat przy takiej dużej liczbie absolwentów nie dociekać, dlaczego. Być może są to jakieś problemy, nie wiem, zdrowotne czy prywatne. Pragnę też nadmienić, że od tej reformy egzaminy z przygotowania zawodowego odbywają się tak jakby niejednorazowo, nie jest to jeden termin po zakończeniu kształcenia w technikum, tylko one odbywają się sukcesywnie poprzez podchodzenie do egzaminu z poszczególnych kwalifikacji. Więc te kwalifikacje odbywają się w trakcie całego cyklu kształcenia. I nawet jeżeli ktoś ma zaliczone 2 pierwsze, a właśnie jakiś wypadek losowy, który nie pozwoli mu przystąpić do tej ostatniej kwalifikacji, on wtedy tego egzaminu nie uzyskuje tego tytułu technika. I teraz pragnę nadmienić, że wyniki, które Państwo mają w tej chwili, są to wyniki tylko i wyłącznie z sesji letniej. Nie ma tu uwzględnionych wyników z sesji poprawkowej, ponieważ ta sesja poprawkowa odbywa się i wyniki tych egzaminów będą zdane tak naprawdę, Pani Dyrektor, w połowie listopada, tak? O właśnie, 25 listopada. Więc zdawalność tego egzaminu jest tylko i wyłącznie na podstawie sesji letniej, czyli tak zwanego tego pierwszego egzaminu. Mają tu Państwo przedstawioną zdawalność z poszczególnych kwalifikacji i to, co mnie zaniepokoiło, to wyniki zdawalności w niektórych kierunkach kształcenia. I na pewno jest to technik informatyk. Gdyż w jednej ze szkół zdawalność w tym pierwszym terminie, w tej sesji letniej wynosi 0%. Natomiast w drugiej szkole, nie będę tu nazywała, chyba że mogę nazwać, jest to poziom 24,07. A więc ta zdawalność w tym kierunku może budzić ogromne zaniepokojenie. Również tak naprawdę nie analizowałam tego wcześniej, nie przyglądałam się temu, ale w Nowogardzie też może budzić zaniepokojenie zdawalność, jeżeli chodzi o kierunek technik pojazdów samochodowych. Wiem, że być może są to trudne kierunki, informatyk i ten technik. Być może treści nauczania są o wiele trudniejsze niż, nie wiem, w techniku handlowcu czy w techniku ekonomiście. Niemniej jednak ta zdawalność jest dość niska. Również zaniepokoiło mnie to, co się stało w Nowogardzie, gdzie w tak zwanym techniku żywienia i usług gastronomicznych, gdzie to jest nasza perełka, zawsze się chwalimy, zawsze Szanowni Państwo mają okazję poznać efekty takie wymierne też, jeżeli chodzi o nasze imprezy. Zdawalność w tym pierwszym terminie wynosi tylko 35,29%. I moja sugestia jest taka, żeby naprawdę przyjrzeć się, żeby dyrektorzy przyjrzeli się, żeby być może zmienić, nie wiem, tą strategię kształcenia zawodowego w poszczególnych szkołach. Jeżeli mamy takie kierunki, które naprawdę ta zdawalność jest niższa, być może należy się przyjrzeć, nie wiem, metodom nauczania, formą nauczania, ale to już mówię, jest w gestii dyrektorów. I teraz ja teraz w tej chwili sugeruję tylko na pokazuję Państwu, ponieważ też była taka sytuacja, że nie jesteście Państwo o tym informowani, że mówimy, że jest wszystko pięknie, ładnie, że wszystko gra, natomiast gdzieś wychodzą takie sytuacje, o których Państwo nie wiedzą. W związku z powyższym, dlatego też pozwoliłam sobie, żeby to naświetlić, że są pewne problemy. Poprosiłam dyrektorów, żeby tak jakby wysłuchali tego mojego zdania. Również jest pan dyrektor, chciałam powiedzieć o tej sytuacji, gdzie Państwo byli bardzo zdziwieni o tym właśnie techniku informatyku, że jest to zero zdawalności w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, tak aby, jeżeli będą pytania z Państwa strony, żeby móc zadać bezpośrednio zainteresowanym. Poprosiłam również dyrektorów po to, żeby ze swojej strony powiedzieli też, jakie problemy napotykają, bo być może, nie wiem, potrzebują tak jakby, nie wiem, czy ja jestem w stanie i mój wydział coś takiego zrobić, nie wiem, jakiegoś programu naprawczego, no ale tak naprawdę organ prowadzący nie zajmuje się tymi sprawami, jeżeli chodzi o dydaktykę, więc ja nie wiem, czy my mamy w ogóle, nie wiem, kompetencje do tego, żeby takie programy wprowadzać, ale jeżeli dyrektorzy potrzebują, bo tu już zostało napomknięte, jakieś narzędzi, aby jeżeli chodzi o te egzaminy zewnętrzne, wsparcie, mówię, jeżeli chodzi o pieniążki, o dokształcanie czy szkolenie, to mówię jak najbardziej. Ponieważ teraz też na ostatnim takim spotkaniu, bo zaczęłam troszeczkę jeździć i muszę się bardziej orientować w tej nowej naszej reformie ustawie, którą przygotowują nam rządzący, usłyszałam taką informację, że doskonalenie i nauczycieli, ten plan doskonalenia dyrektor powinien przygotowywać nie w oparciu o jednostki, czyli nie zaspokajać potrzeby jednostki, czyli pojedynczego nauczyciela, ale zaspokajać te potrzeby szkoły, czyli znaleźć ten problem, który w szkole jest i wtedy tak ten plan przygotowywać, aby te problemy, które są w szkole, niwelować. Czyli nie indywidualnie, ale mówię problemowo i tak jakby ogół ten problem, który w szkole występuje, aby w tym kierunku to doskonalenie szło. I zanim, szanowni Państwo, bo mówię, są dyrektorzy i też na pewno będą mogli odpowiedzieć na pytania i powiedzieć swoje zdanie na temat takiego krótkiego przedstawienia z mojej strony, to ja może pytania od Państwa. Najpierw ja odpowiem, jeżeli mają Państwo pytania do tego materiału, który przedłożyłam tutaj. Aha, chcę jeszcze napomknąć, że taki mały problem też się pojawił, jeżeli chodzi o poradnie, mają Państwo tu w nadzorze. Faktycznie, orzeczenia czasami pozostawiały dużo do życzenia, wydawane przez nasze poradnie, obydwie poradnie. Mam nadzieję, że no teraz już po zmianie dyrekcji, które miały właśnie i jedna i druga typowo teraz w tym roku przeprowadzone te kontrole z kuratorium, będą dokładnie wiedziały, jakie błędy były wcześniej popełniane, tak żeby te orzeczenia były wydawane zgodnie ze wzorem.
Dziękuję pani dyrektor. W takim razie otwieram dyskusję. Państwu dyrektorom szkół za chwileczkę oddamy głos, ale może ze strony radnych są pytania, uwagi. Bardzo proszę, pan radny Korkosz.
Dobrze. Ja też bardzo uważnie ten materiał śledziłem, ponieważ no, jest bliski mojej profesji. Zastanawiam się nad słowem sukces, co znaczy sukces. Na czym bardzo dużo. pani kierownik bardzo dużo właśnie mówiła. Zaraz powiem, co miałem na myśli, bo również bardzo dobrze się zgadzam z powiedzeniem, że sukces to jest zadowolenie rodziców, to jest zadowolenie uczniów i to jest bardzo mądre stwierdzenie. Jeżeli chodzi o spektakularne sukcesy, to są szkoły, które stawiają na te sukcesy i to jest bardzo ciężko osiągnąć, ponieważ jestem w temacie, to mogę stwierdzić, że tylko licea czy szkoły ponadgimnazjalne są nastawione konkretnie na pracę z olimpijczykami i już to się rozpoczyna przy naborze. To są szkoły na przykład szczecińskie czy Nowogardzie, specjalizujące się liceum numer 2, które próbuje w tym kierunku pójść, że wybierają, selekcjonują sobie już uczniów na wstępie i praca jest ukierunkowana tylko na olimpiady, co nie zawsze też mi się podoba, dlatego że według mnie szkoła średnia powinna kształcić ucznia zgodnie z zainteresowaniami i maksymalnie rozwijać w stosunku do jego możliwości. I pojęcie sukcesu w moim rozumieniu to jest liczba uczniów kończących studia, absolwentów danej szkoły. To są zadowolenie właśnie rodziców i uczniów. To jest indywidualizacja, odkrywanie wartości w każdym uczniu, który może gdzieś tam kuleć, a w czymś jest wybitny. Wydaje mi się, że praca, nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale praca dyrektorów naszego powiatu szkół ponadgimnazjalnych jest trudna, ponieważ mamy bardzo zróżnicowaną zarówno intelektualnie, jak i dojrzałą do szkoły średniej młodzież. Obracam się wśród tej młodzieży. Jest to trudna młodzież. I sukcesem na pewno będzie tutaj przygotowanie do tego egzaminu maturalnego i do studiów. Tutaj dyrektorzy powinni się według mnie wypowiedzieć, co by oczekiwali, tu chyba myślę, że mamy z panią kierownik podobne, czego by oczekiwali od rady czy od zarządu, jakiej pomocy, żeby podnieść jakby jakość kształcenia, przygotowania absolwentów do tego najważniejszego egzaminu maturalnego, bo to jest w życiu tego młodego człowieka najważniejsze. I tutaj sukces także liczba na przykład zajęć pozalekcyjnych w szkołach, bo to się przekłada, prawda? Jeżeli mamy odpowiednią dużą ilość zajęć i mamy młodzież i przełożymy te zajęcia nie tylko na zajęcia rozwijające jakby zdolności, uzdolnienia, ale rewalidacje czy zajęcia jakieś forma zajęć wyrównawczych. Wiem, że to jest szkoła średnia i może bardziej w podstawowych o tym się mówi. Niemniej są to zajęcia bardzo potrzebne. Te wsparcie kołami pozalekcyjnymi jednostek indywidualnych jest konieczne. Wydaje mi się, że szkoły te mimo wszystko odnoszą ogromny sukces. Te, które ja z firmą współpracuję, chodzi mi o szkoły nowogarskie, które lepiej znam od goleniowskich. Goleniowskich podziwiam, też mają bardzo wiele sukcesów, ale w nowogarskich zdarzają się spektakularne sukcesy, co jakiś tam czas zawsze się zdarzy ktoś wybitny. Natomiast dla mnie sukcesem jest ta codzienność i praca z trudną młodzieżą i przygotowanie ich do egzaminu maturalnego. Myślę, że tutaj oczekuję jakby zdania dyrektorów, jako że mamy trochę inną specyfikę pracy, czego oczekują od rady. I my jako Komisja Spraw Społecznych na pewno będziemy Was wspierać w tym, reprezentować przy zarządzie, który pewnie też będzie przychylny, mam nadzieję, i przed całą Radą, żeby wesprzeć, ponieważ czasami bywają lata, że wyniki są niepokojące, ale ja wiem z doświadczenia też, że zdarzają się roczniki, drodzy Państwo. Bywa różnie. Czasami jest to wina szkoły, czasami jest to wina metod, ale są ludzie, którzy robią wszystko, a ja na przykład miałem testy kompetencji w tym roku, które mi wyszły średnio, w przyszłym mi wyjdą nędznie, ja już to wiedziałem od czwartej klasy, bo tylko inna forma będzie. A przypuśćmy, moja piąta klasa zachwyci. I to już wiem teraz. Już kończę. Tylko chciałbym powiedzieć, że bardzo liczę na to, że dyrektorzy nam podpowiedzą, czego oczekujecie od nas. Dziękuję.
Nemu, ja pozwolę sobie sam udzielić głosu, kontynuując myśl przedstawioną przez pana radnego Korkosza. Proszę Państwa, panie dyrektor, nauczyciele matematyki zespołu szkół numer 1 zadali mi pytania, jakie kryteria były decydujące w momencie przyznawania godzin na zajęcia pozalekcyjne z matematyki. I to jest to, o czym pan mówi. Te zajęcia pozalekcyjne są niesamowicie ważne. Do tej pory w liceum goreniowskim te zajęcia były w formie płatnej dla nauczycieli, cieszyły się ogromnym uznaniem i ze strony rodziców, i uczniów, traktowane jako wyrównawcze. Nie dla wybitnych uczniów, tylko właśnie jako wyrównawcze. Matematyka jest, no co tutaj dużo mówić, taką piętą achillesową tych uczniów. No więc czym więcej tych zajęć dostępnych dla uczniów, no to jest większa szansa na to, że ta matura z tego przedmiotu pójdzie lepiej. No w tym roku szkolnym te zajęcia są niepłatne, nie ma kontynuacji tego, co było w ubiegłym roku. Nauczyciele z własnej dobrej i nieprzymuszonej woli te zajęcia prowadzą, no ale w pewnym momencie zaczynają się budować i stąd pytanie z ich strony skierowane do mnie, no a ja chciałbym uzyskać odpowiedź albo od pani dyrektor, albo od państwa. Ja dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze, pani dyrektor będzie łaskawa zapamiętać to pytanie, czy ktoś z państwa jeszcze od razu odpowiedź. Bardzo proszę, pani dyrektor oddaje głos. Bardzo proszę.
Już. Doskonale zdawałam sobie sprawę, że przydział godzin zajęć pozalekcyjnych w tym roku będzie budził kontrowersje i to ogromne kontrowersje. Komisja, która analizowała złożone wnioski, brała pod uwagę nie tylko złożony wniosek, ale również to, co wprowadziliśmy w tamtym roku, od kiedy te zajęcia pozalekcyjne tak jakby przejął mój wydział i dzienniki i wszystkie inne sprawozdania były przedkładane do nas, do wydziału. Oczywiście powiem, że nie jestem w stanie tego wszystkiego sprawdzić na podstawie tylko dokumentacji, dlatego że właśnie dyrektor to w szkole może dokładnie sprawdzić, nie natomiast urzędnik, który pracuje w Wydziale Oświaty. Ale szanowni państwo, braliśmy również pod uwagę te dzienniki oraz sprawozdania, które zostały przedłużone. I ja może powiem do zespołu szkół numer 1. Dlaczego te panie zostały odrzucone? Mogę przynieść dziennik z frekwencją z tych zajęć. Jeżeli frekwencja na zajęciach jest 36%, no to państwo wybaczą. Oczywiście skorzysta z tych zajęć, nie wiem, 6 osób, 7, ale jeżeli nauczyciel pisze, wnioskuje o więcej osób, na liście jest więcej osób, a 38% uczestniczy w zajęciach, a w niektórych chyba 18, nie chcę skłamać, bo mam te 3 dzienniki i mogę przynieść, no to jaki jest sens takich zajęć? Szanowni państwo, może jeszcze tylko króciutko powiem. W tamtym roku, nie na wszystkich zajęciach, ale na niektórych zajęciach zostały przeprowadzone kontrole. Ja wyjeżdżałam sobie wcześniej z pracy i przypadkowo wchodziłam do szkół nowogardzkich, natomiast tutaj już pani Ula nie pracuje, ale pracownik mojego wydziału, który kiedyś pracował w nadzorze pedagogicznym w kuratorium, przyjeżdżał do szkół tutaj w Goleniowie. I szanowni państwo, to nie jest tak, jak wygląda na papierku. Zajęcia nie odbywają się w tych godzinach, które są przekazane. Niektórzy nie zgłaszają, że zmienił się termin. Na zajęciach jest mała liczba uczniów, nie ma dzienników. To nie jest tak. Ja wiem, że są pretensje, że państwo powiedzą z tej strony, ale jeżeli my płacimy pieniądze, powiat daje pieniądze, nie każdy powiat ma taki program, żeby wspierać zajęcia pozalekcyjne. Wiem, że w Nowogardzie na pewno tego nie ma. W Goleniowie jest taki program, ale on jest bardzo restrykcyjny. Bardzo. Dyrektorzy proszą, żeby te godziny dostać. Dyrektorzy analizując wnioski mają ileś osób, którym mogą być przydzielone. I dyrektor decyduje, który jest dla mnie ważniejszy, który ja w kolejności zrobię. U nas to było, ja miałam takie wrażenie, że to szło na ilość. Było składane 50 wniosków i tak naprawdę nikt się nie zastanawiał. Ja powiem państwu, nie będę teraz mówiła jeszcze, jakie były problemy. Nauczyciele zapominają umów, przy wystawianiu rachunków dzwonią, a jaka to była mowa, a ile ja miałem godzin. To nie jest poważne podejście. Ja nie powiem, czy konkretnie ta osoba. To było niepoważne podejście. Przychodzisz na zajęcia, jedna osoba. nie ma nikogo. Takie były, ja miałam takie sytuacje na przykład w Nowogardzie. No to proszę posłuchać, płacić, bo płacić. I teraz pan radny powie, oczywiście ja mogę przynieść te dzienniki jako dowód tego, jaka była frekwencja na tych zajęciach z matematyki. I jeżeli my przyjmiemy teraz takie założenie, że matematyka, przedmiot maturalny i będziemy po prostu przyznawać, bo matematyka, uznaliśmy, że nie, że to nauczyciel zobowiązuje się do prowadzenia zajęć, to on zobowiązuje się i bierze jakąś odpowiedzialność za te zajęcia, a nie tak zwane lekkomyślne podejście do tego. Tak uznaliśmy, że takie podejście było.
Dyrektor, ja się po części zgodzę z pani sugestią, opinią. Na pewno jest wiele winy po stronie nauczycieli, ale nie możemy kosztem dzieciaków pozbawiać ich tego, że nauczyciel nie wykonuje jakichś tam poleceń, sprawozdań, no, żeby to się nie odbywało kosztem młodzieży, kosztem dzieciaków, szczególnie właśnie z tego przedmiotu, o którym mówimy. Pan starosta prosił o głos, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja bym chciał się odnieść w kilku słowach do tego, o co pytał Pan Radny Korkosz i o to, co pytał Pan Radny Górzny. I myślę, że to będzie tak możliwe, że do większości z Państwa na kolejne pytania też odpowiedź. Wspomniała Pani Dyrektor, że niewiele faktycznie samorządów prowadzi tego typu program i chciałbym przypomnieć, że program w nazwie jest wspieraniem edukacji uzdolnionych uczniów oraz wyrównywaniem szans edukacyjnych. Do tej pory wielokrotnie zarząd analizował przez kilka lat, jakie to są zajęcia, z jakich przedmiotów i wielokrotnie były pytania do dyrektorów, dlaczego, a dokładnie chodziło o pana Sitkowskiego w poprzednich latach, dlaczego tak dużo zajęć sportowych jest zgłaszanych jako potrzeba, a tak mało zajęć z przedmiotów przygotowujących do matury, co akurat i w Nowogardzkim Liceum, i w Goleniowskim odwrotnie miało zastosowanie. Pan Sitkowski tłumaczył, że te zajęcia przygotowujące do matury realizuje z innych środków. I to uznawaliśmy, że jest ok. Natomiast też przyznawaliśmy jako zarząd dużą pulę godzin na zajęcia sportowe i niestety muszę Państwu powiedzieć, że miało to odzwierciedlenie największe w tym roku. Nie przyniosło to wyników. 4 razy więcej godzin, tak ogólnie rzecz biorąc, w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie za poprzedni rok szkolny w stosunku do 1/4 tego w liceum spowodowało on też nowogardzkim, że pani dyrektor Kalina Surma zajęła pierwsze miejsce w rywalizacji sportowej na terenie naszego powiatu. A szkoła, która miała 4 razy więcej zajęć pozalekcyjnych, miała ostatnie miejsce. Więc to jest dowód na to, że nie zawsze te godziny przekładają się później na wyniki osiągane przez uczniów. Mówię tutaj na razie o kwestii dotyczącej zajęć pozalekcyjnych sportowych. Zawsze zarząd stawiał na fakt, iż powinny być realizowane zajęcia przede wszystkim przygotowujące do matury egzaminów zewnętrznych. Nie mamy wpływu na to, bo tutaj słyszę, padają różne głosy, że może nie do końca jest winny nauczyciel. My nie mówimy, że nauczyciel jest najbardziej winny, ale w pewnym momencie też padło takie stwierdzenie, że nie możemy jakby dyrektorom zabierać kompetencji, ale gdzieś po części zarząd powinien więcej odpowiadać za to, co się dzieje w szkołach. Proszę Państwa, no, no oczywiście, przepraszam, możemy i bierzemy za to odpowiedzialność, ale nazwijmy słowa po imieniu. My nie możemy za dyrektorów mobilizować ich nauczycieli. Podobnie jak nie możemy, możemy tylko rozmawiać z dyrektorami o tym, co się dzieje w szkole, co jest potrzebne i taką analizę właśnie chcemy teraz przygotować, by wiedzieć od strony uczniów, od strony rodziców, czego oczekują. 3 strony. Dyrekcja, rodzic i uczeń. I na tej podstawie przydzieliliśmy teraz oczywiście mniejszą liczbę godzin z uwagi właśnie na fakt, że kontrole wykazały, iż nie do końca te zajęcia się odbywały w zakresie, który by nas zadowalał. I uważam, że pomimo, iż przejęliśmy to zadanie na swoje barki i my kontrolujemy to, to rola dyrektora tutaj jest dalej pozostawiona ta sama. To nie można mówić, że organ prowadzący za dyrektora ma wykonać coś względem jego nauczycieli. I idąc dalej, zastanawiamy się, czy nie spowodować napisania programu takich grantów dla naszych szkół, żeby na przykład szkoły nowogardzkie i szkoły goleniowskie miały, akurat w przypadku Goleniowa jest jedna szkoła ponadgimnazjalna w jednym zespole, nawet osoby, które by chciały to prowadzić z zewnątrz, ale dla większej ilości uczniów. Rozważamy takie coś. Nie po to, żeby zabrać naszym nauczycielom parę godzin, ale po to, by osoby naprawdę zaangażowane, zainteresowane w drodze konkursu prowadziły te zajęcia na tyle może ciekawie, bo może tu jest gdzieś problem, żeby ta frekwencja wynosiła przynajmniej 75%, a nie 38 czy 18. Później pytanie, po co my te pieniądze dajemy, skoro i tak te zajęcia się nie odbywają? Bo to, że nauczyciel siedzi w klasie, gdzie przychodzą jedna czy dwie osoby, to jest pytanie do Państwa. Czy uznajecie, że to jest właściwe, żeby na 30 osób zapisanych przychodziły powiedzmy 3 czy 4 osoby? No bo chyba nie tędy droga. Wolimy to zmniejszyć i przeznaczyć do takiej grupy osób, która realnie chce z tego skorzystać, która chce nauczyć się danego przedmiotu i przygotować się przez to do egzaminów zewnętrznych typu matura czy egzamin zawodowy. Stąd ta zmiana, która nastąpiła w tym roku. I pamiętajmy też, że uczniów w naszych szkołach są to uczniowie przyjezdni. I też często, gęsto nawet dla nich ciężko jest organizować zajęcia pozalekcyjne, ponieważ ich tak często po południu nie ma. Stąd to nie jest takie jednoznaczne stwierdzenie, że ktoś jest winny, gdy ktoś nie jest winny, tylko to jest zadanie dla nas, które sobie jako zarząd przyjęliśmy, że po to też są dzisiaj dyrektorzy, żebyśmy o tym podyskutowali i po to my będziemy dalej z dyrektorami chcieli wypracować taką formułę, która może w tym roku się zmieniła i możliwe, że zmienimy ją od stycznia, ale ona ma być przede wszystkim chętnie akceptowalna przez obie strony, czyli nauczyciela i ucznia, a my chętnie przyznamy środki na coś, co będzie miało rację bytu. Dziękuję bardzo.
Jest. To akurat pan starosta uprzedził to, o co chciałem dopytać. Mianowicie wspomniał pan pod koniec swojej wypowiedzi, że być może od stycznia, w przypadku szkół od drugiego semestru, ta sytuacja z tymi zajęciami pozalekcyjnymi ulegnie zmianie. Jest taka możliwość, panie starosto. Co mógłbym odpowiedzieć nauczycielom? Że taka możliwość istnieje, że te zajęcia z matematyki byłyby przywrócone.
Szanowni Państwo, jak najbardziej możliwość jest, tylko ja nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć, że na 100% nauczyciel, czy nauczyciele akurat z zespołu szkół numer 1, którzy z powodu różnych sytuacji, czy różnych wyników kontroli zostali odrzuceni, że akurat oni te godziny dostaną. Powiedziałem tyle. Przyznaliśmy te godziny w sposób okrojony, ponieważ troszkę późno też te decyzje troszkę się przeciągały. Nie chcieliśmy, żeby dzieci traciły na zajęciach, więc uruchomiliśmy ten program, ale od razu poszedł wniosek pisemny do pani dyrektor, żeby przeanalizować możliwość właśnie innej formy zorganizowania tego w formie grantów zewnętrznych, jakichś konkursów, po to, by nie musieli rodzice korzystać tylko i wyłącznie z prywatnych korepetycji. Ale wracamy do tematu i zawsze dzieliliśmy te zajęcia na pierwszy i drugi semestr. Tak samo jest teraz, więc na początku roku zapewne będziemy w stanie Państwu przedstawić, jakie są wyniki tej pracy.
Dziękuję Państwu. Oddam głos za chwileczkę panu radnemu Korkoszowi, a po tej wypowiedzi, po tym pytaniu zabiorą głos państwo dyrektorzy. Kto z państwa był pierwszy? Bardzo proszę.
Ja tylko chciałem ustosunkować się do tego, nie mam zamiaru polemizować z kontrolami, bo tutaj panie stwierdziły i stwierdzacie, ja przyjmuję te fakty za oczywiste. Natomiast chciałbym się odnieść co do frekwencji. Jeżeli w kołach zainteresowań rozwijających zdolności ucznia ta frekwencja jest niska, to rozumiem obawy nas wszystkich, dlaczego tak jest. Ale trochę inaczej to się ma jakby do zajęć wyrównawczych, dlatego że jest to po prostu uczeń może uczestniczyć, przypuśćmy, dwa tygodnie w zajęciach wyrównawczych, czy tydzień, on czegoś nie rozumie, jakiejś partii tematu potrzebuje w danej kwestii i wtedy ta frekwencja nie jest adekwatna do tego, co się robi. Rzeczywiście, jeśli to są zajęcia rozwijające, powinna być frekwencja wysoka, jeśli to są zajęcia jakby wyrównujące braki, to nie, taka frekwencja nie jest jakby tak oczywista w ocenie tego, co się na tych zajęciach dzieje. To taka tylko moja uwaga, bo w mojej szkole również na przykład jest kwalifikowany uczeń do zajęć wyrównawczych na 2 tygodnie, czy tam na miesiąc. I czasami odbywają się też z 2 czy z 3 uczniów zajęcia i są to bardzo ważne zajęcia, bo nawet te 2 czy 3 osoby zdające więcej maturę, czy przygotowane, to jest bardzo dużo. Inaczej na frekwencję patrzy się w zajęciach wyrównawczych, a inaczej w rozwijających zdolności. Tylko taka moja uwaga.
Jak daleko musi być ten? Szanowni Państwo, no więc tak, w zasadzie wiele, jeśli nie wszystko, zostało powiedziane na ten temat, z czym się prawie zgadzam. Podkreślę, że także dla mnie wnioski wyciągnięte i zaprezentowane w raporcie, no są bardzo przykre. No także z tego względu, że czuję to jako jeszcze niedawno nauczyciel zajmujący się właśnie tą sferą, pracą z dziećmi. I teraz tak, no my nie jesteśmy obojętni na przedstawione tutaj analizy i na te wnioski. Myślę, że podwójnie zaniepokojeni są i dyrektorzy, i nauczyciele szkół i na pewno nie są obojętni na te wyniki, które mamy przed sobą, a które oni znają od początku i na bieżąco po prostu znają swoją pracę i efekty tej pracy. I myślę też, że no obecność Państwa dzisiaj, miła obecność, to jednak nie jest ten czas ani miejsce, kiedy można by tutaj mówić o rozwiązaniach i jakichś prezentowaniu rozwiązań, bo te rozwiązania no Państwo dyrektorzy muszą na pewno wypracować w szerszym gronie. To wymaga czasu, pracy z Radą Pedagogiczną i dzisiaj no ja nie oczekiwałabym tutaj jakichś wiążących wypowiedzi, stawiania dyrektorów przed murem, niech powiedzą, co naprawić, co zrobią, żeby było inaczej. Jeśli chodzi o to, co pani dyrektor powiedziała w sprawie kontroli w zespole szkół numer 1, to też nie byłabym aż tak krytyczna co do tych wyników i nie wyciągałabym takich wniosków, jak zaprezentował pan starosta, że być może nie zostanie już przyznana szkole taka pula godzin, tam o matematyce chyba była mowa, bo przecież no nie sposób karać uczniów za to, że na jakimś tam etapie wyniki kontroli były niesatysfakcjonujące. Akurat tak jak kolega tutaj przed chwilą powiedział, widocznie potrzeby były takie, że jakiś procent uczniów korzystał z tej dodatkowej pomocy. Powtórzę, byłabym daleka od tego, żeby, no mówiąc kolokwialnie, ucinać godziny z racji tego, że jedna kontrola pokazała, że mogłoby być lepiej. I ostatnia rzecz, szanowni państwo. Też dotyczy zespołu szkół numer 1, w szczególności pierwszego liceum goleniowskiego. Jest powiedziane tak, że efekty egzaminów maturalnych wskazują na niską skuteczność kształcenia z wyłączeniem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Goleniowie. Z wyłączeniem. Po czym w punkcie 12 jest powiedziane tak, godnym zauważenia są wyniki we współzawodnictwie sportowym zespołu szkół ogólnokształcących numer 1 w Nowogardzie. Gratuluję tych wyników zespołowi szkół w Nowogardzie. Jednak czuję niedosyt we zwróceniu uwagi na efekty kształcenia w naszym goleniowskim liceum. Przecież to liceum pracuje na efekty, na poziom zdawalności maturalnej i na poziom zdawalności w tych przedmiotach technicznych, zawodowych. Jakoś tak się prześlizgnięto z takim stwierdzeniem, z wyłączeniem pierwszego liceum. Proszę. Natomiast, proszę. a szczególną uwagę należy zwrócić na stabilność kształcenia. I nie wiem, w jakim sensie, właśnie mam tutaj znak zapytania przy tym punkcie, co oznacza szczególną uwagę należy zwrócić na stabilność kształcenia, czyli na efekty kształcenia, bo jeśli tak, to mnie to satysfakcjonuje, bo myślałam, że jest to jakiś zarzut, że nie ma stabilności kształcenia, stabilności, bo należy zwrócić uwagę. Nie, tego punktu nie zrozumiałam. Jeśli należy go tak zrozumieć, no to w porządku, bo jakoś mi się nie składa to, szanowni państwo, w całość. Byłoby niedopowiedziane, że no, nasze liceum należy wyróżnić za efekty kształcenia. Nie było też tego oczekiwanego efektu, jakim byłoby nagrodzenie dyrektora szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Myślałam, może dyrektor był nagrodzony w ubiegłym roku, czy jeszcze wcześniej, kiedy było łączenie szkół, całe te trudne sprawy, przez które dyrekcja przeszła pomyślnie, to pomyślałam, jeśli pani dyrektor już pulę nagród zebrała, to jeszcze ma wicedyrektorów. Nikt z tego grona, z dyrektorskiego, nie został zauważony z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kiedy tutaj mówimy o fundamentach, jakim jest kształcenie i osiąganie wyników w nauce, co się przekłada tutaj na zdawalność na maturach najlepszą i w zawodach zawodowych, technicznych. Tyle chciałam powiedzieć i prosiłabym o podjęcie tematu tego, o którym mówię. Pani dyrektor albo pan starosta.
Odpowiadając na to, co mówiła pani radna, więc tak, po pierwsze, szanowni państwo, myślę, że dzisiaj właśnie jest czas na to, żeby z dyrektorami o tym podyskutować. Jesteście państwo komisją wiodącą do spraw oświaty i spraw społecznych. Dyrektorzy byli przygotowani, bo to nie jest tak, że państwo dyrektorzy, panie i pan, przyszli tutaj jak na egzamin, żeby, nie wiem, wypytywać jego rzeczy, o których nie mają pojęcia. Byli przygotowani, że chce komisja podyskutować na zaproszenie pana przewodniczącego i przy sugestii również zarządu, żeby o tym podyskutować z radą, dzisiaj w formie komisji wiodącej, tematycznej, żebyście państwo właśnie mieli większą wiedzę i żeby można było zadać pytania dyrektorom, a nie przez pośrednika, którym jest zarząd, dopytywać o sprawy bardzo szczegółowe, które są w poszczególnych jednostkach. Więc tutaj uważam, że dzisiaj właśnie jest na to czas, żebyśmy, korzystając z obecności państwa, mogli ich zapytać o to, co się dzieje w szkołach. Po drugie, szanowni państwo, pani radna w pewien sposób może też dochodzi do sedna tego, co my chcemy uzyskać. Mówił o tym również pan radny Korkosz. Co innego zapewne są zajęcia wyrównawcze, co innego są zajęcia, w których się mówi o uczniu szczególnie zdolnym i tym, którego można bardziej rozwijać. Może właśnie w tym kierunku też powinny pójść wnioski, być podzielone na wnioski, które dotyczą wyrównywania szans, a te, które dotyczą wspierania uzdolnionych, bo to są zupełnie inne zajęcia i to jest taki dla nas wniosek i sami państwo widzicie, że z tej dyskusji płyną jednak pozytywy, że warto o tym czasami podyskutować, a za chwilę, jak oddamy głos paniom i panowi i panu dyrektorowi, może jeszcze coś nowego usłyszymy, co warto by było zmodyfikować, mimo że gdzieś tam też rozmawiamy w swoim gronie, no to może akurat na dzisiejszym spotkaniu zrodzą się jakieś ciekawe pomysły dotyczące właśnie tego. I tutaj uważam, że wiedza, którą państwo prezentują, czyli mówię o dyrektorach, też czasami, no, my nie zrzucamy całej winy na dyrektorów za to, co się złego dzieje w szkołach, ale no niestety każdy ma swoją rolę w tym. Tak jak dyrektor pilnuje nauczycieli, a tak jak my pilnujemy dyrektorów, państwo próbujecie kontrolować i jakby nadzorować pracę zarządu. Każdy ma swoje miejsce w tym szeregu i powinniśmy zdefiniować, gdzie jest problem i jak go rozwiązać. Takie jest moje zdanie, więc ja dalej się nie będę rozwijał, tu jeżeli chodzi o te zajęcia i te kontrole. No, my też nie chcemy dzisiaj przedstawiać pełnego wyniku kontroli, które były prowadzone. Natomiast no, nie jest to na pewno jednorazowe, żeby pani radna wiedziała, wejście i stwierdzenie, że w wyniku jednego zdarzenia na cały rok szkolny stwierdzono, że nie ma frekwencji, to było podstawą do zmniejszenia. To było kilka kontroli i one dały nam po prostu jako zarządowi jednoznaczny wskaźnik, wskazówkę do tego, jak działać. Ja tyle, myślę, że oddamy głos państwu dyrektorom. Jeżeli byłyby pytania, jeszcze to odpowiemy.
Dziękuję panu staroście. Pani dyrektor, no proszę bardzo.
Oczywiście, tak, ma pani rację, pani radna. No, niefortunnie, może to użyłam, ale chciałam zwrócić uwagę właśnie, że te dwa elementy są godne zauważenia. Być może powinnam napisać tak, na powiedzmy tak, wyniki oraz tą stabilność, ale dla mnie ta stabilność była najważniejsza, więc tak, ale na pewno to nie, to jest sytuacja i tu będę się bronić, właśnie te dwie rzeczy, które tak naprawdę były wyjątkowo pozytywne po tym, sporządzeniu raportu. I drugą rzecz, króciutko. Panie radny Józefie, ma pan rację we wszystkim. Ja jestem przeciwna liceom, szkołom, w którym odbywa się tak zwany wyścig szczurów. Ja jestem przeciwna, jak najbardziej. I takie zasady i metody, które są wprowadzane w tych szkołach, nie. Ja mówię stanowcze nie. Ale po co ja to powiedziałam? Ja powiedziałam to po to, żeby państwo mieli tę świadomość. Żebym ja kiedyś być może nie dostała tego pytania. To rzuciło mi się w oczy. Oczywiście po rozmowie z dyrektorami i tak dalej, ja wiem, że u nas uczy się zupełnie inna młodzież. To jest specyficzna młodzież z różnych środowisk. Doskonale zdaję sobie sprawę. Ja mówię tylko po to, żebym kiedyś nie dostała takiego zarzutu, czy ja tego kiedyś nie widziałam, że spada nam, nie ma tych sukcesów. Jak najbardziej. My mamy sukcesy. Sami państwo je widzą. To są te małe sukcesy, z których się cieszymy. To są te występy, to są te uroczystości, które są robione, to są te rzeczy, których widać naszą młodzież na ulicach, która reprezentuje. To jest podstawa. Ja wiem. Tylko mówię, ja chciałam coś zasygnalizować. A jak państwo i jaką koncepcję wybierzemy sobie tych naszych szkół, jak prowadzić, to będzie nasz wspólny. Ja tylko przypomnę, kiedyś mieliśmy basen. I Rada w końcu uznała, że basen nigdy nie przyniesie dochodów. Ustaliliśmy sobie, że zawsze co roku będziemy do niego dopłacać. Czyli uznaliśmy ten fakt, tak? Wybraliśmy sobie jakąś koncepcję. To jest nasz basen, to jest basen, który jest przy szkole i już nie ma pytań non-stop dlaczego. Dlatego być może, jeżeli sobie wypracujemy to, w czym nasze szkoły, tą koncepcję, tak? Bo może nie musimy napisać sukces. Możemy nawet...
Słyszeliście państwo zreferowaną informację o stanie realizacji zadań oświatowych przez panią dyrektor Chojmińską. Słyszeliście państwo uwagi pana starosty, członków komisji. No i teraz słuchamy państwa wywodów, co mielibyście do powiedzenia, do zaproponowania. Bardzo proszę, pierwsza pani dyrektor z liceum z Nowogardu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
To się nagrywa.
Ojej, jeszcze nie miałam okazji.
Proszę bardzo, część państwa pierwszy. Pani dyrektor się próbowała.
Nie ma sprawy. Witam państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Myślę, że już tutaj wiele rzeczy zostało powiedzianych i myślę, że wiele dobrych przede wszystkim. No jednakże w tym wszystkim nikt też nie zauważa tego, że jesteśmy rozliczani jak gdyby na samym końcu, na ostatnim etapie tej edukacji. Nikt nie wspomniał o tym, jakie wyniki uczniowie uzyskują w poprzednich etapach edukacji. Przykro mi, ale nie mam ze sobą tych wyników, jednakże co roku je analizuję. Gimnazja Nowogardzkie mają, jeśli chodzi o matematykę, przynajmniej 10 punktów procentowych gorszy wynik niż gimnazja w Goleniowie. Więc my już na samym początku, przy rekrutacji, mamy zdecydowanie trudniejsze wyjście do tego nauczania. Te wyniki wszystkie są ogólnodostępne. W internecie można to sprawdzić na stronie OKE, gdzie są udostępniane. Gimnazjum numer 1 i gimnazjum numer 2 Tysna Bohaterów Warszawy Nowogardzie mają zdecydowanie gorsze wyniki niż wyniki przynajmniej w Goleniowie, w Przybiernowie, czy w Maszewie, czy w Osinie. te różnice sięgają nawet 20 punktów procentowych. No, przy matematyce to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja sobie tutaj przygotowałam takie wyniki rekrutacji właśnie naszych uczniów. Chciałam powiedzieć, że licząc średnią, bo tak, jeśli chodzi o liceum w Nowogardzie, to mamy 100% zdawalność z języka polskiego, mamy 100% zdawalność z języka niemieckiego i to od kilku lat tak się utrzymuje. Jeśli chodzi o język angielski, to jakieś tam pojedyncze przypadki się zdarzą, że ktoś nie zda tej matury, w tym roku było to dwie osoby. Natomiast rzeczywiście największy problem, i też tutaj to było zauważone, jest z matematyką. Średni wynik naszego ucznia, który przyszedł do liceum i w tym roku zdawał maturę, z matematyki to było 32%. 38 uczniów na 76 przyjętych w pierwszym terminie nie uzyskało wyniku nawet 30% z tej matematyki. Z tych 38 uczniów byli tacy, którzy mieli 10% na teście gimnazjalnym. Mieli 17, 12. Akurat przytaczam te osoby, bo te zdały maturę. Jeśli chcą pracować, to mogą to nadrobić, ale to jest naprawdę ciężka praca i tego ucznia, i nasza. Młodzież w liceum jest bardzo różna. Dlaczego niektórzy, mając lepszy wynik po gimnazjum, jednak nie zdają matury? Co ja mam na to poradzić, że ich rodzice mają firmę, część pracuje już w Irlandii, w Norwegii. Oni mi we wrześniu oświadczają, że nie chcą zdawać matury, bo im to jest niepotrzebne, bo wyjeżdżają do pracy i nie będą się męczyć. Mało tego, już chcą pracować w maju, kiedy kończą szkołę w kwietniu. W maju wyjeżdżają do pracy, kiedy trwają matury. W tym roku szkolnym miałam 6 takich uczniów na 12, którzy nie przystąpili do matury. To jest 50%. Z takimi problemami borykamy się. Druga sprawa, jeśli będę mogła zwolnić nauczyciela, to wtedy uważam, że można mnie rozliczać z wyników. Mam nauczyciela, z którym co roku mam problem. Pisałam już różne pisma i najróżniejsze rozmowy przeprowadziłam. Jest to nauczyciel z 30-letnim stażem pracy, który przychodzi do pracy, jest na każdych zajęciach. Ale metody jego pracy, no nie wiem, określiłabym być może jako dziwne, no ale czy jest jakiś standard, jakie powinny być metody? Pisałam różne pisma, do kuratorium również, rozmawiałam z nauczycielem, z metodykami. Z kuratorium otrzymałam odpowiedź, że nauczyciela nie zatrudnia się na efekty, ale na rzetelność i sumienność. Mam takie pismo, mogę przynieść. Pracuję rzetelnie i sumiennie, ale nie ma efektów. Ja mam co roku pisma, że uczniowie i nauczyciele chcą zmiany nauczyciela, ale związki go bronią, bo musi pracować. Zostałem 2 do emerytury. No co mam zrobić? Poza tym, jeśli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, tak jak wcześniej zostało wspomniane, rzeczywiście największym problemem jest to, że uczniowie nie chcą przychodzić po południu. Zdają maturę z 5 przedmiotów w zasadzie. 3 obowiązkowe, jeszcze jakieś tam dodatkowe. Gdyby mieli na każdy przedmiot chodzić na zajęcia pozalekcyjne, to mają przynajmniej 2 codziennie dodatkowo, po południu. Lekcje kończą się 15:10. Autobusy odjeżdżają nawet o 14:30. Zmieniliśmy formę zajęć pozalekcyjnych. Każda klasa ma dodatkowo już w planie lekcji ułożoną 1 matematyki. Dodatkowo to jest w środku między polskim i historią, także wtedy nie są to jako zajęcia pozalekcyjne, tylko oni wiedzą, że mają na tym być. Natomiast, żeby zwiększyć tę frekwencję na zajęciach, tworzymy maratony matematyczne. Nie co tydzień, żeby nie mieć czym do domu pojechać, ale robimy raz w miesiącu po prostu takie długie posiedzenie, żeby uczniowie mogli rozwiązać nie jeden, nie 10 zadań, ale przynajmniej 2 arkusze maturalne. O godzinie 17 organizują sobie dojazd, są wtedy już po obiedzie. Siedzimy do 21, do 22, 3, jak im tam pasuje. Ta forma rzeczywiście spotyka się z dużo lepszym przyjęciem niż takie po godzince, bo po godzince raz w tygodniu to jest naprawdę mało. Uczeń wychodzi za tydzień, już nie pamięta tego, co było. Jednak kiedy to ma taką formę dłuższą, to jest to, myślę, że dużo bardziej efektywne. No jeżeli jeszcze są do mnie jakieś pytania, to chętnie odpowiem.
Dzień dobry Państwu. Równie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą komisję. Ja może powiem tak. Większość nauczycieli, którzy są zatrudnieni u mnie w szkole, są dobrymi nauczycielami i widać to po efektach egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Wiadomo, jak w każdym zakładzie zdarzają się osoby, które pracują niesolidnie i to też przekłada się na wyniki egzaminów z niektórych przedmiotów. Żeby poprawić wyniki z matematyki, bo jednak uważam, że te wyniki nie są satysfakcjonujące, został wprowadzony w tamtym roku szkolnym program naprawczy, wewnętrzny program naprawczy. Myślę, że jednym z takich zauważalnych efektów wprowadzenia tego programu naprawczego jest mniejsza ilość wystawionych ocen niedostatecznych na koniec roku i w związku z tym mniejsza ilość egzaminów poprawkowych. Są prowadzone, mimo tego, że nauczyciele nie otrzymali tutaj zajęć powiatowych, nie zostały im przyznane zajęcia dodatkowe z puli tych zajęć powiatowych. Wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe. Na początku roku było robione rozeznanie wśród wszystkich uczniów naszej szkoły, w jakich zajęciach chcieliby uczestniczyć i pod kątem tego są zorganizowane zajęcia. Wiadomo, że tych zajęć niektórzy nauczyciele prowadzą dużo więcej niż inni nauczyciele. Są to nauczyciele właśnie z języka polskiego, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele matematyki, nauczyciele języków obcych oraz tutaj wychowanie fizyczne i zawodowcy. Chcąc właśnie przygotować dobrze uczniów do egzaminów zewnętrznych i do zawodów sportowych. No nic nie zostało tutaj powiedziane w tym raporcie, że nasza szkoła w tym roku uzyskała 8 miejsce w ramach licealiady w rozgrywkach może umieszczone, ale nie było powiedziane, 8 miejsce. W tamtym roku mieliśmy 3 miejsce. Myślę, że to też jest warte zauważenia. Myślę, że warte zauważenia jest również to, że w liceum do egzaminu maturalnego przystępuje 100% absolwentów. Myślę, że to też jest sukces naszej szkoły. Bolączką w tamtym roku szkolnym coś złego się wydarzyło w technikum, że tak dużo uczniów nie przystąpiło do egzaminu maturalnego. Do egzaminu maturalnego, gdzie do tej pory mieliśmy też prawie 100% uczniów przystępowało do egzaminu maturalnego. Jeżeli chodzi o wspieranie uzdolnionych uczniów, zajęcia dla uzdolnionych uczniów, na tych zajęciach nie będzie 10, 15 uczniów. Jeżeli takie zajęcia będziemy chcieli organizować, to będą to zajęcia dla 2-3 uczniów. I jeszcze chciałam się odnieść do tych kontroli, które były odnośnie tych zajęć powiatowych prowadzone. Było kontrolowanych, jak dobrze pamiętam, u mnie 3-4 nauczycieli i to była jedna kontrola u nauczyciela z tych 3-4 nauczycieli. Nie pamiętam, ilu ich było. Po 4 i po jednej kontroli tych 4 nauczycieli miało. Myślę, że wszystko. Jeżeli są pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć od zajęć dodatkowych, które są przez Państwo.
W tym roku w mojej szkole złożono troszeczkę mniej podań o te zajęcia, o możliwość prowadzenia tych zajęć. Choćby z tego względu, że nauczyciele mają tak wypełniony plan pracy, ze względu na to, że bardzo dużo godzin jest poprzydzielanych. Mają etaty wypełnione w naszej szkole i prowadzą dodatkowo dorabiają sobie z tego, co nie wiadomo, w szkołach innych. Dorabiają sobie część nauczycieli w szkole obok naszej specjalnej, na zielonej część. Część nauczycieli prowadzi zajęcia dodatkowe. Do tego, z tego co mi wiadomo, po ostatnich kontrolach, które były prowadzone u nas w szkole, część nauczycieli zrezygnowała z tego względu, że tam niekoniecznie właśnie trafili z godzinami, czy zostały przyłapane na czymś, że niekoniecznie ta frekwencja na ich zajęciach jest duża. I z tego, co mi wiadomo, wszystkie zajęcia, te, które były tam do mnie zgłoszone, zgłosiłem tutaj do organów w Ganiowie, i zostały przydzielone te zajęcia, moim zdaniem, najbardziej przydatne i najbardziej, które rokują na najlepsze efekty. Nie dziwię się tam troszeczkę, że zmniejszono ilość godzin, jeżeli chodzi o zajęcia sportowe, choćby z tego względu, że pani dyrektor tutaj obok ma dużo mniejszy wybór, jeżeli chodzi o uczniów, utworzenie drużyn po prostu i osiągnięcie ma dużo wyższe w naszej szkole, gdzie jest bardzo dużo uczniów i nakład na sport był bardzo duży. Że efektów takich nie ma. Natomiast to troszeczkę niezręcznie mi się wypowiadać za tą kadencję poprzednią. Natomiast jeżeli chodzi, tutaj chciałbym nawiązać też do zdawalności egzaminów, że jest słabsza zdawalność. Słabsza zdawalność egzaminów tutaj i mechaników moich, wśród których ja się wywodzę również z warsztatów samochodowych tam naszych w Nowarzie. I zdawalność informatyków. Chciałbym rozpocząć od mechaników, ponieważ temat znam lepiej. Jeżeli chodzi o zdawalność egzaminów, bardzo duży wpływ na zdawalność tych egzaminów ma frekwencja na zajęciach. Frekwencja zależy od ogólnych warunków i od wyposażenia warsztatu. Jeżeli mamy taki okres, jak teraz się zbliża, zimowy, na warsztacie nasz warsztat jest budynkiem bardzo starym, nieremontowanym, ma pojedyncze okna, ogrzewanie działa, ale na warsztacie jest i tak zimno, to jest wysoka hala, gdzie najcieplej jest pod sufitem, a tutaj, gdzie uczniowie mają zajęcia, jest zimno. Przy stopniach, nawet jak nie mam mrozu, ja już miałem zgłoszenia teraz do szkoły, że na warsztacie jak przychodzą uczniowie rano, jest zimno. Potrąciliśmy troszeczkę temperatury, ale samochody wjeżdżając, kiedy otwiera się duże wrota, jest taki przepływ powietrza, tego wymiany powietrza, że uczniowie już w kurtkach zaczynają, oprócz kombinezonu, zaczynają ubierać kurtki, w rękawicach nie mogą trenować. Z tego co wiem, szykuje nam się tam jeszcze nieoficjalnie, bo to tylko na razie na papierkach, jakiś tam remont z wymianą okien z projektu, z jednego z projektów. Jakaś tam wymiana, natomiast na razie jest to tylko w ramach projektów i na papierze i tylko takie, co wiem, to mówię, wszystko przed nami, jeżeli chodzi o to. Natomiast inną rzeczą jest wyposażenie warsztatu i dostępność na przykład samochodów do remontu. Nasi uczniowie remontują samochody, które już dzisiaj praktycznie się nie remontuje. Wycofane z ruchu, to jest jeszcze Polon stary, którego dzisiaj na warsztacie się nie spotyka. To jest Polonez, mamy stare jakieś tam Audi. Na sam egzamin, ponieważ jesteśmy w ośrodku międzyegzaminacyjnym, jeszcze spełniamy warunki ośrodka egzaminacyjnego, mamy trzy stanowiska. Na każdym stanowisku powinniśmy mieć taki sam samochód na egzaminie, żeby każdy uczeń miał równe szanse. Natomiast my podstawiamy samochody takie, jakie mamy, jakie są dostępne aktualnie i nadają się jeszcze do remontu. Natomiast w czasie praktyk te samochody są składane i rozkręcane i wielokrotnie składane i rozkręcane, one się niszczą i nie mamy skąd brać nowych samochodów takich z kasacji choćby. Czy na przykład takie jak Państwo zbierają porzucone gdzieś po mieście, gdyby ktoś z Państwa miał możliwość taką, gdzieś tam porzucone samochody z jakiegoś parkingu, to bardzo chętnie byśmy przyjęli. Z tego co się dowiedziałem niedawno, odwiedziłem panie dwie z kuratorium ze Szczecina i powiedziały, że Skodę swoją jakąś tam oddały na Klonowica do Szczecina. Taką jeżdżącą jeszcze. Natomiast u nas nie mamy, wygraliśmy jako mechanik samochodowy rok temu, wygraliśmy konkurs na najlepszego mechanika tutaj w powiatu spośród szkół. Natomiast i wygraliśmy komputer bardzo nowoczesny do diagnostyki samochodowej, natomiast nie mamy go gdzie podpiąć. Dostaliśmy stary samochodzik taki, do którego jednego właśnie pan ten zasponsorował nam z firmy tej, która między innymi organizowała ten konkurs. Mamy ten jeden samochodzik, natomiast jak długo on będzie jeszcze sprawny, ponieważ również służy do prowadzenia zajęć, to nie wiem, nie jestem w stanie określić. A jeżeli chodzi o informatyków, i o tą słabą zdawalność, z moich wiadomości, to jest troszeczkę zanim ja zacząłem swoją kadencję, z moich wiadomości jest coś, wiem, że część komputerów, które mamy w szkole, mimo że one były kupowane stosunkowo niedawno, nie spełnia już wymagań nawet egzaminacyjnych. Ze względu na to, że technika idzie na tyle szybko, że one po prostu albo programy nowoczesne działające na nich działają powoli,
albo nie działają. Wtedy te komputery od informatyków przechodzą na przykład na ekonomię, a później z ekonomistów trafiały zawsze do mnie na warsztat, gdzie ja się cieszyłem, bo miałem wtedy nowe komputery, które już przeszły przez trzy, czy tam przez dwa inne kierunki. Do tego jeszcze wiem, że niektórzy nauczyciele z informatyki, niektóre panie, są to nauczyciele młodzi, mający dzieci małe i korzystali wyjątkowo często ze zwolnień lekarskich ze względu na opiekę nad dziećmi. Taka opieka jest, nie można odmówić, mogą korzystać 60 dni w roku i korzystali na tyle, ile mi wiadomo, no ile można było. Do tego tam jeszcze prywatne działalności gospodarcze, gdzie ta szkoła była takim, powiedzmy, jakby drugim miejscem pracy dla niektórych. Jeżeli chodzi właśnie o tę zdawalność informatyki u nas w szkole i o powody tak niskiej zdawalności.
Dziękuję panu dyrektorowi. Pani dyrektor jeszcze chciała zabrać głos. Bardzo proszę.
Ja jeszcze może bym powiedziała, jak wygląda egzamin zawodowy tutaj, bo o ile na pewno wszyscy Państwo się orientujecie, jak wygląda egzamin maturalny i ile trzeba procent uzyskać, żeby tą maturę zdać, to może dopowiem tutaj. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części, z części pisemnej i z części praktycznej. Żeby zdać część pisemną, trzeba uzyskać minimum 50% punktów. A żeby zdać część praktyczną, minimum 75% punktów. Czyli ta poprzeczka w przypadku egzaminu zawodowego jest postawiona dużo wyżej niż w przypadku egzaminu maturalnego. I w przypadku egzaminów zawodowych w klasach technikalnych w większości są dwie kwalifikacje, czyli są dwa egzaminy. Mamy technika informatyka, gdzie są trzy kwalifikacje. Technika logistyka są trzy kwalifikacje. Technik masażysta w tym roku pierwszy raz będzie zdawał egzamin. Jest jedna kwalifikacja. I żeby uzyskać tytuł zawodowy technika w danym zawodzie, trzeba uzyskać świadectwa z tych wszystkich kwalifikacji. I dopiero wtedy jest wydawany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. I te dane, które podawaliśmy tutaj do wydziału, to są dane ilu uczniów, ilu absolwentów uzyskało tytuł zawodowy w danym zawodzie. Nie ma wyników jeszcze ogólnopolskich, czy też wojewódzkich, czy też tutaj z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ile osób w danym zawodzie uzyskało dyplomy. Są tylko informacje, raporty po poszczególnych sesjach, ilu uczniów zdało daną kwalifikację.
Dziękuję za wyjaśnienia, pani dyrektor. Udzielam panu głos, jeśli są pytania do państwa dyrektora.
Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę wszystkim Państwu. Dziękuję za cenne uwagi. Bardzo chciałbym zwrócić uwagę na zdanie pani dyrektor Heliny Surmy, ponieważ wszyscy jesteście oceniani niestety, bo tak często bywa, po egzaminach zewnętrznych. Dlatego tak ważna jest i tutaj chciałbym zwrócić uwagę wszystkim radnym, którzy może nie są do końca w temacie, na wewnętrzne, każda szkoła prowadzi i na to zwrócić wewnętrzne badanie jakości pracy szkoły i tak zwaną wartość dodaną, czyli ucznia egzaminuje się na początku przyjścia do szkoły, tak poddaje się testom, na koniec i wtedy to jest efektywna praca jakby szkoły. I ja powiem Państwu, że obroniłem się, przyznam się, że obroniłem się przed kuratorium, dlatego że dostałem swego czasu program naprawczy dla swojej szkoły. To, co powiem, będzie bardzo ważne, nie wstydzę się tego. Dostałem program naprawczy, z którym się absolutnie nie zgadzałem, no ale musiałem go realizować. Kiedy przyjechała do mnie delegacja z kuratorium, trzy osoby, wizytatorów, w tym pani dyrektor, powiedziałem, że się bardzo cieszę. Jak to pani się cieszy? Tak, cieszę się, bo udowodnię wam, że mnie źle oceniliście, że moje 18 punktów z testu kompetencji to jest ogromny sukces szkoły, że gdyby nie tajemnicza praca nauczycieli, to było to 12 punktów. I to udowodniłem. Szkoła została oceniona bardzo wysoko. Dostaliśmy 3B1A. I ta wartość dodana, na co zwracam uwagę, że jeżeli się ocenia szkołę, powinna się oceniać wartość dodaną. muszę brać pod uwagę wewnętrzne. Nie zawsze wyniki zewnętrzne są adekwatne do oceny pracy dyrektora czy szkoły, natomiast po wewnętrznych wynikach można coś o tej pracy dyrektora i nauczyciela powiedzieć. Dziękuję.
Radnemu oddaję głos panu staroście.
Szanowni Państwo, ja też się bardzo cieszę, że z ust pana radnego słyszę te mądre i powiedzmy słowa, które musiały paść, bo faktycznie do tej pory większość ocen, które i zarząd, i rada dokonywała na temat pracy nauczyciela, dotyczyła właśnie tych egzaminów. A ostatnio też dyskutowaliśmy z dyrektorami i w gronie zarządu, że czas zacząć oceniać pod kątem EWD, że tego zabrakło troszkę. Jest to dzisiaj temat o tyle, można powiedzieć, nie do końca przez nasze szkoły analizowany, że chcemy się do tego bardziej przyłożyć, by na tej podstawie móc wydać inną ocenę szkole, nie tylko z powodu tych wyników. Ja się bardzo cieszę, że tutaj ze strony naszych dyrektorów padły czasami, można powiedzieć, takie ostre, ale konkretne argumenty, że to nie jest tak, że ktoś tego nie chce robić, albo to nie jest tak, że ktoś robi na złość. Po prostu czasami te godziny dojazdy, to, że młodzież jest z zewnątrz, to, że młodzież po prostu nie chce, to, że oni w maju już myślą, my za nich świata nie naprawimy. To jest, trzeba dawać im szansę, oczywiście trzeba stwarzać warunki, ale za nich tego nie zrobimy. Jeżeli nie będzie sygnału ze strony ucznia, tudzież rodzica, bo wiemy, że są często gęsto to osoby już dorosłe, no to niestety, ale nie będziemy mogli za wiele zrobić. Odnosząc się do kilku słów, które mówił pan dyrektor Chudyk, jest dyrektorem siódmy tydzień, więc oczekiwania wobec pana dyrektora są tylko na razie, powiedzmy, do przodu. Nie można nic odnieść się do historii. Ale to, co mówił pan dyrektor, Mistrzostwa Techniki Samochodowej. W zeszłym roku pierwszy raz startujemy pierwsze miejsce. W tym roku drugie miejsce. To pokazuje, że mamy naprawdę olbrzymi potencjał. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli nawet uda nam się wykonać tą termomodernizację warsztatów, co mamy w planie na rok przyszły i takie są zapewnienia z ministerstwa, że do końca roku pan minister podpisze z nami tą umowę na dofinansowanie, więc moglibyśmy teoretycznie w przyszłym roku te warsztaty remontować. Tutaj po stronie pana dyrektora zostaje faktycznie też pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz zewnętrznych miejsc tego sprzętu. I tak podpowiadam też panie dyrektorze, mamy nasze parkingi, na których umieszczamy pojazdy do likwidacji. Często gęsto mogą to być pojazdy jeszcze nadające się do ruchu. Tutaj jest pan Staszków, jest pan Iżymski pod Nowogardem. Po prostu to już jest rola dyrektora, żeby poszukać i oczekiwałbym od pana, pomimo, że podpisana została po wielu latach, można powiedzieć, namowy ze szkołą przy pomocy powiatu umowa z panem Toyotą, panem Kozłowskim z Toyoty. Ja bym oczekiwał, mówię to w imieniu zarządu i myślę, że również i tu państwa radnych, aby tych klas patronackich było więcej. Czym więcej, tym lepiej. To nie zamykajmy się na Toyotę. Bardzo fajnie, że lokalnie nowogardzki duży przedsiębiorca, który jeden z pierwszych w Polsce dealer samochodów, pomaga szkole, natomiast nie zamykałbym się. Mamy teraz dobrą współpracę z firmą Polmotor. To są panowie, którzy prowadzą chyba 4 salony w Szczecinie. Byli głównym sponsorem teraz na naszych mistrzostwach i warto by było, żeby również z tą firmą o takich samochodach, które często są oddawane jako stare już pojazdy na wymianę. Można rozmawiać, bo im czasami taki pojazd, który jest jeszcze sprawny, ale mógłby służyć do celów szkoleniowych, można by było spokojnie wykorzystać. Również się cieszę, że pani Karina powiedziała o tych gimnazjach, bo my ciągle o tym zapominamy, że my pracujemy na zasadzie ucznia już przygotowanego w pewien sposób. My nie uczymy go podstaw. Po 8 latach szkoły podstawowej i łącznie z gimnazjum, za chwilę po reformie będzie już tylko szkoła podstawowa, my dostajemy w pewien sposób już wypracowany, uczeń ma przygotowaną, pewne elementy przygotowane i nie jesteśmy w stanie tak od razu tego zmienić, a często gęsto się okazuje, że nie jesteśmy w stanie w całym cyklu edukacyjnym ponadgimnazjalnym tego zmienić. I chciałbym powiedzieć to, co wspomniała pani dyrektor Wojtysiak.
że kilku uczniów może tylko by chodziło na pewnego rodzaju zajęcia. Czyli znowu wracamy do chyba dobrej tezy z dzisiejszej komisji. Żeby dyrektor stworzył jedną, powiedzmy, grupę w danym roczniku, a pani dyrektor ma i liceum, i technikum w swojej szkole do zajęć, powiedzmy, wyrównawczych i wtedy uzbieramy może z całej szkoły tą dziesiątkę, piętnastkę i z premedytacją, że tak powiem, z pełną wiedzą podejmiemy tą decyzję, że są to zajęcia wyrównawcze, a osobno wybierzmy też grupę uczniów uzdolnionych z danego przedmiotu i dla nich stwórzmy inne zajęcia, bo to może inna osoba z innym podejściem i w zupełnie inny sposób musiałaby te zajęcia prowadzić. I cieszę się bardzo, że w końcu udało nam się to szkolnictwo ponadgimnazjalne dzisiaj na komisji w jakiś sposób omówić. Jeżeli byłyby pytania, to jeszcze myślę chętnie tutaj z panią dyrektor Chomińską oraz z dyrektorami naszych szkół odpowiemy. I myślę, że tak raz na semestr, czy raz do roku przynajmniej, panie przewodniczący, dobrze by było przy okazji takich materiałów rozmawiać z dyrektorami. Również na inne posiedzenie moglibyśmy zaprosić dyrektorów dotyczące na przykład pod kątem, tak jak podpowiada pani dyrektor, finansowania oświaty. Tu mówimy na przykład o szkołach specjalnych, które no w dużym stopniu obciążają budżety naszego powiatu, ale takie są po prostu realia. Nie możemy tutaj tego wyeliminować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu staroście. No bez wątpienia tego spotkania, tego typu spotkania coś wnoszą. Słuchamy bolączek państwa dyrektorów pod naszym adresem. No my też mamy swoje problemy, które no musimy wspólnie rozwiązywać, nie ulega wątpliwości. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania? Jeśli nie, zamykam dyskusję. Państwu dyrektorom chcę serdecznie podziękować za przybycie, za udział w dzisiejszym naszym spotkaniu. Chcę pogratulować tych wyników, o których tutaj w tym raporcie jest mowa. Ja z autopsji znam, ile wysiłku, ile trudu kosztuje prowadzenie placówki oświatowej, szczególnie ponadgimnazjalnej. Ogromne słowa uznania pod waszym kierunkiem kieruję. Przypuszczam, że w imieniu nas wszystkich. Wiecie Państwo, że macie w nas ogromne wsparcie. Nas tutaj jest troje nauczycieli. Także z jakimiś problemami, z jakimiś rzeczami, w których jesteśmy w stanie pomóc, proszę się do nas zwracać. Drzwi otwarte. Pani radna, jeszcze bardzo proszę.
Świetna Komisji Edukacji Narodowej, to ja to pytanie powtórzę na sesji, przygotuję się bardziej szczegółowo i nie wiem, się proszę. Ja bym chciała uprzednie prosić, co do kryteriów i w ten sposób.
Dziękuję. W takim razie to pytanie zostanie powtórzone na sesji. Państwu dyrektorom dziękuję za udział. Serdecznie was dziękuję za to przybycie. Jeśli macie czas, to zapraszamy, zostańcie. Jeśli nie, czujcie się zwolnieni. Proszę państwa, my przechodzimy do przegłosowania tej informacji. Kto z państwa jest za przyjęciem informacji dotyczącej oświaty? Ja się jeszcze postuluję. Proszę państwa, przegłosujmy tą informację o stanie realizacji zadań oświatowych w naszym powiecie w roku 15-16. Kto jest za przyjęciem informacji? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu serdecznie. Przechodzimy do następnego punktu, a ten dotyczy projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu goroniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Kto z państwa? Pani sekretarz. Bardzo proszę, pani sekretarz. To oddaję pani.
Szanowni państwo, jak co rok stajemy przed obowiązkiem przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, co wynika z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tu chciałam przeprosić i wnieść o to poprawkę. W uzasadnieniu jest błąd w podstawie, powinien być ustęp 1, a nie ustęp 3, który dotyczy sprawozdania, które będzie w przyszłym roku do 31 maja z kolei składamy. Program współpracy, tak jak mówię, wynika z przepisów prawa, że co rok go uchwalamy. Nie ma w nim większych zmian w stosunku do tego, co było w latach poprzednich. Z uwagi na ograniczone środki finansowe skupiłam się tutaj w projekcie na tych zadaniach, na które jest realna szansa ich realizacji. Również jeśli chodzi o kwotę środków, nie jest ona mniejsza niż ta, która jest zabezpieczona na rok 2016. Jakby końcowa kwota, tak naprawdę dopiero ją poznamy po uchwaleniu budżetu, a jesteśmy przed uchwaleniem budżetu, podczas gdy ta ustawa nakazuje nam już wskazać kwotę, więc jest to troszeczkę niespójne. Jeżeli kwota w budżecie, uda się ją zwiększyć, tak, czy też ulegnie zmianie, wówczas będzie konieczne zmiany również i tej uchwały w zakresie, w jakim wskazuje ona kwotę na realizację zadania. Jest to wymóg ustawowy, w związku z tym nie mogliśmy pominąć tej kwestii. To wszystko z mojej strony.
Dziękuję pani sekretarz. Otwieram dyskusję. No rzeczywiście tu już wtrącę, ta kwota 15 tysięcy jak w latach poprzednich, no nie powala z nóg, no ale no takie są realia, tym się musimy zadowolić. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa w tej kwestii pozarządowych organizacji chciałby zabrać głos? Nie słychać, nie widać. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017? Kto jest z państwa za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu. Przechodzimy do następnego punktu. To już będzie punkt czwarty, dotyczący projektu uchwały uchylający uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Goleniów. Pan starosta, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Uchwała dotyczy, projekt uchwały dotyczy uchylenia uchwały, którą podjęliśmy względem ulic zlokalizowanych na terenie Goleniowa. A problem dotyczy tego, że w odpowiednim momencie Rada Miejska w Goleniowie nie podjęła stosownej uchwały w ślad za naszą poprzednią uchwałą, żeby tę drogę przyjąć w poczet dróg gminnych. My podjęliśmy uchwałę o zdjęciu tej uchwały z kategorii pozbawienia kategorii dróg powiatowych. Gmina powinna w tym samym czasie podjąć uchwałę o przyjęciu w poczet dróg gminnych, czego nie zrobiła. No i tutaj słusznie wojewoda zauważył, że nie może taka sytuacja mieć miejsca i zwrócił nam uwagę, abyśmy tą uchwałę anulowali. My przystąpimy do kolejnej próby, że tak powiem, podjęcia tej uchwały w momencie, gdy będziemy mieli wiedzę, że gmina jest gotowa do przyjęcia tych dróg, a przypomnę tylko, że one są jakby zaplanowane do remontu w roku 2018, czyli Brygady Legionów i Bankowa, natomiast w przyszłym roku gmina chce robić najpierw Maszewską. Ja mówię, że tutaj mają troszkę czasu i do tego tematu powrócą. Gdyby były pytania, to odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu staroście. No rzeczywiście musimy wycofać nasze wcześniejsze ustalenia. Oddaję państwu głos. Czy ktoś ma wątpliwości w tej kwestii, ma zapytania? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały, uchylającej uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Goleniów? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Pani Terenia też za, mam rozumieć. Dziękuję, jednogłośnie podjęliśmy ten projekt uchwały. Proszę państwa, następny nasz punkt dotyczy projektu numer 5, projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o mocy powyżej 5 koni mechanicznych na wodach Jeziora Lechickiego i Jeziora Budziszowskiego. Kto z państwa, pan starosta, będzie referował? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowna komisjo, projekt dotyczy jak Państwo zauważyliście, wyłączenia z możliwości używania jednostek pływających o mocy powyżej 6 koni mechanicznych. To jest bodajże taki trzeci przypadek, który uchwalamy na terenie naszego powiatu. Nie ma dzisiaj pana dyrektora Mucka z powodu choroby. Jest tutaj pani Katarzyna Pluta, pracownik w Wydziale Ochrony Środowiska, ale myślę, że ja wprowadzę, gdyby jeszcze były pytania, to najwyżej Państwu będziemy próbowali odpowiedzieć. My jako zarząd również zastanawialiśmy się, czy była prowadzona szczegółowa analiza dotycząca tego wniosku, czy nie było tak, że po prostu PZW złożyło wniosek i z automatu ten wniosek został przyjęty. Pan dyrektor nam tłumaczył w zeszłym tygodniu na zarządzie, że to nie jest tak, że całkowicie pozbawiamy w tym momencie możliwość pływania, to są tylko te duże motorówki, bo zwracałem uwagę na zarządzie, że że zły stał się stan jeziora Nowogarskiego z powodu pewnych zakazów używania łodzi motorowych, niedotlenienia przez to wody. Jezioro Nowogarskie zaczęło dzisiaj umierać. Jest bardzo zagłonione i wielu ekspertów twierdzi, że powodem tego jest właśnie mały ruch wody, czyli dotlenienie tego, co się dzieje pod taflą wody. Mimo iż używa się tego areatora, no niewiele to daje jak na dzień dzisiejszy. I tutaj baliśmy się, żeby jezioro Lechickie, czyli tak zwane Maciejewskie oraz Budzieszowickie, nie spotkał ten sam los. To się okazuje, że nie, tylko tak naprawdę będą te zakazy dotyczyły tych dużych jednostek i zgodnie z zapisem projektu uchwały nie dotyczy to wszelkich służb straży i inspekcji, które mogą w tym momencie z tego większego sprzętu w razie potrzeby korzystać. To dotyczy przede wszystkim rekreacyjnego uprawiania sportów wodnych i wielokrotnie słyszymy, że są to już duże jednostki, które bardzo hałasują i robią więcej wtedy zniszczeń swoim działaniem niż tak naprawdę przyniosą pożytku. Stąd, gdyby były pytania, to odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście te jednostki pływające w tej chwili już są dużym zagrożeniem nawet dla bezpieczeństwa kąpiących się i przebywających nad tymi jeziorami i wydaje mi się to jako słuszna decyzja, żeby zakazać takich dużych jednostek pływania po tych małych jeziorach. Czy ktoś z Państwa coś chciałby w tej kwestii dodać? Pan zastępca.
Chciałbym tutaj zwrócić uwagę w paragrafie 2. Wydaje mi się, że brakuje jednej służby, Straż Graniczna. Wydaje mi się, że powinna być wpisana, ponieważ ich rejon działania jest dość szeroki, nie tylko na samej granicy. I proponował też poszukiwania wszelkiego rodzaju trefne towary i tak dalej. No, wydaje mi się, że powinna być Straż Graniczna.
Sprawdzimy.
No, dziękuję.
Dziękuję panom. W takim razie przejdźmy do głosowania. Proszę Państwa, kto jest za podjęciem uchwały dotyczącej zakazu używania jednostek pływających na tych dwóch jeziorach? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani. Przechodzimy do punktu 6, a ten dotyczy projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i parkowanie pojazdów usuniętych i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Lekko zawikłany ten punkt, ale sens jest jasny i zrozumiały. Kto z Państwa będzie referował? Pan radca.
W zastępstwie pani dyrektor. No więc tak, uchwała jest to realizacja zadań własnych powiatu. Podstawa prawna artykuł 130a ustęp 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Takie uchwały Rada Powiatu podejmuje. Już wcześniej też były podejmowane, natomiast to, że teraz ta uchwała jest podejmowana, ma związek z tym, że monitorze polskim z dnia 5 sierpnia 2016 roku zostało ogłoszone obwieszczenie ministra finansów w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. Tak jak w poprzednich latach, tutaj proponuje się ustalenie tych stawek za usuwanie pojazdów i parkowanie tych pojazdów według stawek maksymalnych określonych w tym obwieszczeniu ministra finansów. No z tego, co mi tutaj zostało to przekazane, praktyka jest taka, że no jest problem z tymi opłatami, dlatego że nawet jeżeli one są ustalane w drodze decyzji przez Wydział Komunikacji, to jednak to są z reguły takie sytuacje, gdzie na etapie postępowania egzekucyjnego jest problem. To są osoby, które postanowiły porzucić swoje pojazdy. Także mówię, jest to generalnie problem i ich stan majątkowy, finansowy, możliwości zarobkowe z reguły są tego rodzaju, że na etapie postępowania egzekucyjnego są przeszkody. No i dlatego są te stawki maksymalne, bo jednak czasami się jednak udaje tą egzekucję pozytywnie przeprowadzić. No i zamierzenie jest takie, że właśnie te stawki mają zrekompensować te koszty, które powiat goleniowski ponosi w związku z tym, że do tych zadań no musi zamówić w trybie zamówień publicznych tutaj zarówno usługi parkowania, jak i holowania. Także mówię, uchwała jest taka, bym powiedział, bardziej, no ona jest rokrocznie podejmowana i no jest konkretna podstawa w postaci tego artykułu 130a ustęp 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tak na marginesie dodam jeszcze, że jeśli chodzi o paragraf drugi, to on dotyczy takich sytuacji, kiedy w trakcie dokonywania czynności przez uprawnione organy, na przykład policję, kiedy zostaje wydana dyspozycja usunięcia pojazdu, na przykład z tego względu, że osoba kierująca nim nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami. Czasami się zdarza tak, że w czasie tej interwencji jednak ktoś tam z rodziny na przykład dojeżdża i mówi, że no to tutaj, nie wiem, tata poprowadzi samochód i odstępuje się wówczas, przynajmniej z mocy ustawy tutaj daje taką możliwość, odstępuje się wówczas od tych czynności, ale no w międzyczasie holownik mógł wyjechać i powstają koszty. Mówię o tym przepisie, dlatego że z tego, co tutaj ustaliłem, on w praktyce takich przypadków raczej nie ma. Nie zdarzyło się tu jeszcze w praktyce działalności Wydziału Komunikacji, żeby skorzystano z tej możliwości, którą ten paragraf drugi daje. No i tyle. Możliwość jest, bo artykuł 130a ustęp 6 ustawy nawet tutaj nakazuje Radzie Powiatu również uwzględnienie takiej sytuacji. No i także mówię, to postanowienie jest, ale w praktyce no, nie jest stosowane.
Dziękuję panu radcy. Ja chciałem spytać, panie radcy, czy w porównaniu z latami poprzednimi, ubiegłymi, te stawki się różnią? Czy one są mniej więcej...
Ustawa przewiduje, że te stawki maksymalne, one są podnoszone o wskaźnik inflacji i tak mówię, to ta uchwała Rady Powiatu to jest taka naturalna konsekwencja ogłoszenia przez ministra finansów tych stawek.
Przyjmujemy ją jako taką porządkową uchwałę. Czy ktoś z państwa ma pytania? Pani radna, bardzo proszę.
Dziękuję. Mam dwa pytania. Pierwsze, tak, jak się pan nazywa? Czas? Tomasz Żelak, miło panu poznać i dobrze się pana słucha. To po pierwsze. Po drugie, mam takie pytanie, co jest napisane, dotyczy tego, co napisane w uzasadnieniu i co pan też tutaj przed chwilą powiedział, że stawki opłat obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok. A w naszym przypadku traci moc uchwała z 2013 roku. Czy to znaczy, że nie musieliśmy podejmować uchwał w 2014, w 2015, że nic się nie działo, jeśli chodzi o te wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, bo nie powołujemy się na uchwały ubiegłoroczną i jeszcze wcześniejszą, tylko sprzed 3 lat.
Y Ja nie potrafię powiedzieć tutaj w tym momencie, jaka tam była logika w działaniu Wydziału Komunikacji, natomiast tak powiedziałem, te stawki, one są maksymalne. One są maksymalne. Nie wiem, tutaj przyczyn nie znam, nie potrafię powiedzieć z jakich przyczyn, bo tu mamy uchwałę, widzę, w 2000, czyli za 2015, bo ta z 13, przypuszczam z 13 roku miała dotyczyć roku 2014, więc chyba za 2015 nie było uchwały. I 16, tak, i w 2016, ale tak mówię, to są stawki mające charakter maksymalny i uchwała, która została przyjęta 19 grudnia 2013 roku, ona jak najbardziej obowiązywała i tutaj to, moim zdaniem tu nie ma tutaj jakiegoś uchybienia.
Ale czy w związku z tym potrzebny jest ten zapis, że corocznie trzeba?
Jeśli chodzi...
Co roku, to nie wiecznie tego.
Może ja.
Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że do czwartku wyzdrowieje Pani Dyrektor Cybrzyńska. A ona, z tego co ja kojarzę, bo teraz działam tylko na zasadzie jakby elementu pamięci. Z tego co pamiętam, jak Pani Dyrektor tłumaczyła, jest obowiązek corocznego przyjęcia pod warunkiem, że się zmienia. Jeżeli nie zmienialiśmy stawki, stawki były te same, w tym momencie jakby z automatu, ja rozumiem, że zapis może nie być logiczny, ale taką pamiętam wypowiedź Pani Dyrektor, że mimo zapisu nie ulegają zmianie, to zapis jest zapisem, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie zawsze zapisy ustawowe są jakby, znajdują odzwierciedlenie w wykonawstwie i tak są zapisane i z tym nie dyskutujemy. Natomiast jest orzecznictwo, które mówiło, że pomimo, iż jest to zadaniem, że Rada corocznie ustala, to w przypadku braku zmiany było takie orzecznictwo, nie musi tego robić corocznie i pozostaje stawka z roku poprzedniego. Stąd ten rok 2013. Ale prosiłbym Panią Agatę o zapisanie tego i wyjaśnimy to, jeżeli się Pani Cebrzyńska pojawi, czy z pracownikiem wydziału, bo dzisiaj akurat no jakaś choroba chyba jest w starostwie, bo dużo, dużo osób jest nieobecnych z powodu choroby.
Dziękuję Panu staroście.
Gdzie takie myślenia Pana starosty, jeśli ulegają zmiany wskaźniki cen? To corocznie zmieniamy. Jeśli nie ulegają zmianie, a wiem, że ulegają zmianie, to, ale przyjmuję to tak.
Wyjaśnię.
Dobrze. A ja takie zadam pytanie troszkę jako laik. Skoro pan radca mówi, że to są górne stawki, czy w momencie wystąpienia takiego przewinienia można się targować? Nie, to już jest ustalone i... Dobra. Dziękuję bardzo. W takim razie przejdźmy do głosowania nad tym projektem uchwały dotyczącym wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję Państwu, dziękuję Panu radcy. Panu Tomaszowi Grzelakowi, notabene mojemu byłemu uczniowi. Projekt siódmy. Aha. Projekt, punkt siódmy to jest projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 16 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2016 rok. No tutaj pan skarbnik bez wątpienia bardzo.
Znaczy, jak za każdą, w każdej sesji porządkujemy budżet, tutaj macie Państwo wzrost dochodów. Per saldo jest to 103 425 zł, bo niektóre dochody nie zostaną zrealizowane, mamy je wymienione. Tutaj najbardziej mnie martwi ograniczenie dochodów w DPS-ie. Na wniosek Pani Dyrektor musieliśmy zmniejszyć również rezerwę na cele społeczne w związku z tym, żeby... Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o dochody w DPS-ie, to mamy dwa elementy. Opłaty za pobyt osób skierowanych po 1993 roku i z drugiej strony dotacje na osoby, które były umieszczone w DPS-ach przed 1993 rokiem. Te niestety nam w tym roku wojewoda obciął po raz pierwszy. Do tej pory nawet jak się zmniejszała liczba osób, to pozostawiano nam te pieniądze. W tym roku po raz pierwszy wojewoda kategorycznie nakazał nam wręcz zmniejszenie wydatków. I z drugiej strony pani dyrektor twierdzi, że ustaliłem przy opracowywaniu budżetu zbyt dużą podwyżkę planu jej dochodów, a ja wykonałem to, do czego byłem zobowiązany, to znaczy ustaliłem plan dochodów z usług na poziomie wykonania roku poprzedniego, bo tak z reguły było. No w tym roku tych osób jest troszeczkę mniej i niestety mamy ten wynik. Jeżeli chodzi o zwiększenie planu wydatków, to tak jak co roku przesuwamy pieniądze na te obszary, które wymagają zasilenia. Macie Państwo je wymienione i zmniejszamy tam, gdzie mamy pewnego rodzaju oszczędności. Te oszczędności wynikają z tego, że udało nam się zaoszczędzić. Albo tak jak w przypadku działu 700, gdzie musimy przesunąć realizację termomodernizacji z uwagi na przeciągający się proces podejmowania decyzji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska dotyczące dofinansowania naszego procesu termomodernizacji dotacją i udzieleniem nam pożyczki. Zarząd chyba trzykrotnie o tym ostatnio rozmawiał, ustaliliśmy porozumienie, znaczy protokoły, treść protokołów, które mają nam gwarantować znalezienie się na liście dofinansowania. W tej chwili czekamy na ostateczną akceptację ministra ochrony środowiska, akceptację listy przygotowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jeżeli ta lista zostanie podpisana, zostanie do nas skierowana treść umowy, którą będziemy podpisywać. I tutaj zarząd podjął decyzję, że działania związane z termomodernizacją zostaną zaplanowane na rok 2017-18 w nowym budżecie z uwagi na to, że nie jesteśmy w stanie przeprowadzić procesu wyłonienia wykonawcy do końca roku, a wpisywanie tak dużych kwot w prace przechodzące na rok następny, no byłoby niecelowe i zbyt dużo obciążyłoby nam budżet zablokowaniem środków. Stąd przesuwamy to na obszary, te, które wykazują jak co roku niedostatki. Głównie tutaj jest obszar drogowy i obszar oświaty, bo tak z reguły brakuje tych środków. Jeżeli były szczegółowe pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję panu skarbnikowi. Po wyjaśnieniach pana skarbnika głos zabierze pani Iza. Bardzo proszę.
Witam. Panie skarbniku, ja mam takie pytanie. Interesuje mnie tutaj sytuacja, która tutaj jest opisana oraz dotacja na pomoc finansową dla gminy Maszewo, która została zwrócona do budżetu powiatu. Czy to mowa jest o...
Jest 29 400, nie pamiętam dokładnie kwoty, musiałbym zerknąć do tabelek. Jest ona tam przedstawiona, jest to zwrot dotacji niewykorzystanej w związku z zaniechaniem realizacji schetynówki. Tak, było to dofinansowanie, zwrócili się po podpisaniu umowy, ale później zrezygnowali z wykonania całości roboty, w związku z tym oddali nam środki. Te środki jako niewykorzystaną dotację no, zarząd postanowił przekazać na pracę w drogach, bo tam mamy ciągle zapotrzebowania, a utrzymywanie dotacji, która nie zostanie do końca roku wykorzystana, no, byłoby bezcelowe.
A czy wiadomo, dlaczego zaniechali tej inwestycji gmina Maszewo? Czy coś Państwu wiadomo?
Informacji, którą my otrzymaliśmy, po prostu zrezygnowała gmina. Nie podano nam przyczyny. Prawdopodobnie nie dogadali się z wykonawcą, co tak przynajmniej przekazywały służby finansowe, że kwota, którą żądali wykonawcy, była zbyt wysoka jak na ich możliwości. Ale to tylko plotki, powiedziałbym, bo niepotwierdzone.
Jeszcze jedno. Chciałbym tutaj dopytać pana skarbnika. Ten punkt 4c. Wniosek skarbnika w związku z przesunięciem centralizacji podatku VAT. Ja wiem, że się przepisy od 1 stycznia zmieniają. Czy mógłby pan skarbnik ewentualnie trochę więcej wyjaśnić na ten temat? Skąd to przesunięcie i z czego to wynika?
Zgodnie z projektami ustaw, które były przygotowywane od zeszłego roku, centralizacja władz miała nastąpić najpóźniej 1 lipca 2016 roku i do tego przygotowaliśmy plan budżetu, zaplanowaliśmy pozycje wydatkowe we wszystkich działach, w których mamy sprzedaż owatowaną. W związku z tym, że po wprowadzeniu ustawy o centralizacji rozporządzeniem ministra przesunięto jednostkom samorządu terytorialnego nakaz centralizacji VAT-u na 1 stycznia 2017, no to te pieniądze zostały uwolnione, tak? Nie zapłacimy tego VAT-u w związku z tym, że nie wszystkie jednostki, które obsługujemy, są VAT-owcami w tej chwili, ze względu na specyficzną ustawę, która mówiła, że to jednostka jest podatnikiem. 1 stycznia będzie podatnikiem tylko jednostka samorządu terytorialnego. Jednostki organizacyjne tracą status podatnika. Ten status zostanie wraz z NIP-em przypisany tylko i wyłącznie do obsługi podatków od pracowniczych, tak? Tych elementów związanych z obsługą pracowników. Jedynym podatnikiem VAT-u będzie jednostka samorządu terytorialnego, w tym wypadku powiat. A więc wszystkie jednostki organizacyjne staną się również VAT-owcami. Tak, każda sprzedaż dokonana w tych jednostkach, która w tej chwili jest bezVAT-owa, jest to stawka ustalona za wynajem, bez faktur VAT-owskich, w tej chwili będzie owatowana. Niestety zmienią się również stawki wynajmu w powiecie. Stąd, tak jak mówię, przesunięcie pieniędzy uwolniło nam te pieniądze, że wrzucamy je z powrotem do budżetu po to, żeby zabezpieczyć te obszary, które no, wydają się najbardziej zagrożone na dzień dzisiejszy. Tak naprawdę ostatnia sprzątająca uchwała będzie na sesji grudniowej, kiedy to będziemy podejmować decyzje już na bazie praktycznie rzecz biorąc listopadowego wykonania, tak, kiedy będę wiedział, jak to wygląda w rzeczywistości. Mamy ogromne problemy w oświacie. Pojawiło nam się mnóstwo urlopów na poratowanie zdrowia w tej chwili. Nie, jak do tej pory były to pojedyncze przypadki, w tej chwili mamy kilka już przypadków udzielonych urlopów. Do tego dochodzą nauczania indywidualne, które rzeczywiście są już w dziesiątkach, w tej chwili zliczając wszystkie szkoły. Stąd no, mamy te pozycje zagrożone i przesuwamy te środki. A jeżeli chodzi jeszcze o centralizację, to chciałbym dodać jedną rzecz, że no w tej chwili dopracowujemy jakby systemowe rozwiązania i od 1 stycznia będziemy gotowi do wypełnienia obowiązków, czyli do generowania jednolitego pliku kontrolnego i jednolitej deklaracji VAT-owskiej. Oczywiście zmieni to również system odliczania. Do tej pory mogliśmy sobie to odliczać proporcją. W tej chwili mamy trzy rodzaje: odliczenie bezpośrednie, odliczenie proporcją i odliczenie strukturą, przepraszam, i odliczenie prewspółczynnikiem. Te prewspółczynniki wszystkie jednostki będą obliczały na szkoleniach, które zorganizujemy na przełomie lipca, listopada i grudnia. Tak to wygląda.
Dziękuję panu skarbnikowi za obszerne wyjaśnienia. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania dotyczące zmiany budżetu? Nie widać. Przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego zmiany budżetu na 2016 rok? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu. Dziękuję panu skarbnikowi. Proszę państwa, przechodzimy do dalszych punktów naszego porządku obrad, a to już końcóweczka. Ósmy punkt dotyczy informacji starosty z analizy oświadczeń majątkowych. To pewnie na sesji będzie ten punkt ruszany. Prawda, panie starosto? Informacja starosty Goroniowskiego z analizy oświadczeń majątkowych.
No, szanowni państwo, no nie wiem, czy coś tutaj warto dopowiadać. No, takie są fakty.
No tak, no i tutaj nie wiem nawet, dlaczego to ujęte. No w każdym razie. Punkt 9 dotyczy informacji przewodniczącego. wymóg ustawowy.
Tak. Są to wymogi ustawowe, że ja jako starosta przedstawiam, jak wygląda składanie oświadczeń majątkowych przez pracowników, pan przewodniczący, jak przez radnych, w tym między innymi moja osoba. No i po prostu jest to do zapoznania. Gdyby państwo mieli pytania, to ewentualnie będziemy wyjaśniać, na czym polegały te nieprawidłowości. Ja sam jestem przykładem, gdzie rok temu zarzucono mi, iż mam nieodpowiednią kwotę podaną w oświadczeniu wynikającą z wynajmu mieszkania, gdzie Urząd Skarbowy na swoich drukach oczekuje, że będę podawał kwoty za 11 miesięcy, a w oświadczeniu majątkowym podałem faktycznie tyle, ile wpłynęło na konto za 12 miesięcy. I sam Urząd Skarbowy się zakręcił, goniąc własny ogon, bo w jednym dokumencie oczekuje za tyle, a w drugim za tyle i podali to jako nieprawidłowość. Później się okazało, że sami nie wiedzieli, jak z tego wybrać.
Dobrze państwa rozszerzyli o reprywatyzacji tych nieruchomości. To tam pewnie Urząd Skarbowy przymknie oko na te pana wykroczenia.
Choć przydałoby się, jeżeli mogę tak wtrącić, proszę państwa, jest wiele przypadków, gdzie nasze drogi powiatowe w jakiś sposób kolidują z nieruchomościami rolników w przebiegu tych działek i się okazuje, że przy sprzedaży Agencja Nieruchomości Rolnych ma wiele takich, można powiedzieć, wpadek. A dzisiaj, nie wiem, gdzie w tym momencie byli notariusze, gdzie byli geodeci, w ogóle nie ujawniano. No i działka to jest twoje, tam do drzewa uprawiaj sobie. A dzisiaj po latach przychodzą ludzie do nas po odszkodowania, tak? Bo mamy sytuację, że przez prywatną drogę, prywatną nieruchomość biegnie na przykład droga powiatowa. I też jestem umówiony w niedługim czasie z dyrektorem agencji, żeby rozmawiać. No w końcu to nie my sprzedaliśmy. My jesteśmy następcą prawnym. No ale gdzieś ktoś chyba, to państwo ma ciągłość władzy i prawa i powinna odpowiedzialność wrócić po prostu na stronę agencji, tak?
Następny punkt dotyczy informacji przewodniczącego Rady Powiatu odnośnie oświadczeń majątkowych radnych. To też pewnie pan przewodniczący na sesji poruszy ten temat. 10. punkt, sprawozdanie z działalności zarządu. To pewnie też na sesji będziemy do tego się odnosić, bo na razie go nawet nie mamy. Wolne wnioski. Punkt 11. Wolne wnioski. Kto z państwa ma jakąś sprawę? Pani Iza się zgłosiła pierwsza. Bardzo proszę.
Ja mam pytanie, co z rębakiem? Konkretnie, państwa radka.
Ja tym razem będę korzystał z tego mikrofonu, bo nie ma kłopotu, jakby nie ma kolizji. Więc tak, rębak, zarząd podjął decyzję, wybraliśmy na wniosek dyrektora wydziału model 120, jeżeli to państwu coś mówi, był model 160 i 120, jest w trakcie zakupu. Od razu też dopowiem, że zarząd, mając pewne wątpliwości co do zasadności wydatku nad zakupem busa nowego, polecił, aby rozeznać rynek, jakie są modele, jakie są konkretne marki busów, na przykład dwuletnich, też w firmie Polmotor, to co mówiłem dzisiaj, tych naszych sponsorów na mistrzostwach prowadzą kilka serwisów, cztery salony, więc możliwe, że mają jakieś takie polizingowe dwuletnie auta, które zamiast za 160-200 tysięcy można kupić za 60 tysięcy. Czekamy na rozeznanie rynku, podobnie z ciągnikiem rolniczym. Kontaktowałem się bodajże w sobotę, jadąc z Nowogardu, tam jest w Olchowie nasz parking, ten, na który odprowadzamy samochody przy obwodnicy, i ten przedsiębiorca również prowadzi sprzedaż ciągników rolniczych. I pani Rzymski mówi, że zaprasza, dzisiaj miał pan Stasiu być rano, mamy jutro spotkanie z Wydziałem Dróg, mają przywieźć informacje, jakie moce, jakie ceny, właśnie takich używanych też 2-3-letnich ciągników, które nie są zniszczone, a za dobre pieniądze mogłyby jeszcze wiele lat nam służyć. Także to jest kwestia, myślę, kilkunastu dni będziemy mieli pełną informację, w jakim kierunku jesteśmy w stanie pójść.
Jestem bardzo usatysfakcjonowana, że nasz wniosek naszej komisji jest zrealizowany w tym roku. Jest realizowany w trakcie, tak?
Dziękuję pani radnej. Rzeczywiście to mija rok. Kto z państwa następny wniosek chciałby zgłosić? Pani Terenia, bardzo proszę.
Panie starosto, ja mam takie pytanie oczywiście w temacie drogowym, tego nieszczęsnego naszego wiaduktu. Pan starosto jest zorientowany, Miękowo Goleniów, tak? Wpłynęły tutaj pisma, zostały przekazane 21, tak, 10 października. Jest to petycja i takie pismo drugie do starosty powiatu goleniowskiego, do burmistrza. Przewodniczący nas interesuje, przewodniczący i radni Rady Powiatu w Goleniowie. I tego pisma nie mieliśmy na swoich tam materiałach.
prawda, na dzisiaj? Maila?
No. Dzisiaj ja odebrałam się decyzję.
To nie wiem, bo tu mam, bo ja akurat uczestniczyłam w tych spotkaniach i chciałabym się dopytać, panie starosto, znaczy prosić, żeby pan starosta zrobił wszystko i no, to co może, żeby ta ścieżka pieszo-rowerowa na wiadukcie powstała, bo w projekcie nie ma tej ścieżki, po prostu została pominięta i żeby w jakiś sposób, nie wiem w jaki sposób, ale tak podjął takie działania, żeby jednak ta w projekcie znalazła się ścieżka pieszo-rowerowa na wiadukcie, łącząca tą drogę WD2 Miękowo-Goleniów, bo inna sytuacja, po prostu jest to prośba i mieszkańców, i sołtysów, i myślę, że budowa następnego bubla, czyli budowa wiaduktu, który będzie bez ścieżki pieszo-rowerowej, bo poprzedni wiadukt był bublem, prawda, jest do będzie usunięty obecny wiadukt, a budowa następnego bubla, to uważam, że to są pieniądze wyrzucane, a w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo mieszkańcy miejscowości Miękowo, Miękowa i Białunia będą, zrobią wszystko, żeby ta droga powstała. Dziękuję. Ścieżka pieszo-rowerowa na wiadukcie. Dziękuję.
Ja postaram się coś odpowiedzieć, ale tak naprawdę nie do końca rozumiem, dlaczego jestem adresatem tych pism, ponieważ przede wszystkim wykonawcą i inwestorem, czy inwestorem, nie wykonawcą, a inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, która odpowiada za przebudowę trasy S6 od Goleniowa do Nowogardu i kolejne odcinki. Rozumiem, że po spotkaniu, które się odbyło w Miękowie, gdzie również wzięły udział nasze panie radne i pan radny, także część radnych, stanowisko mieszkańców jest takie, aby wszelkimi możliwymi sposobami próbować rozmawiać z inwestorem na temat zmiany projektu, który dzisiaj, tak jak powiedziała pani z generalnej, to słyszę tylko z informacji zasłyszanych, nie byłem na tym spotkaniu w Miękowie, więc był wicestarosta i mówił, że pani z generalnej powiedziała, że no teoretycznie, gdybyśmy dzisiaj rozpoczęli procedurę przeprojektowywania tego wiaduktu, no to w jakiejś tam teorii jest to możliwe, pewnie opóźniłoby to budowę tej drogi o około 8 miesięcy do roku. Kosztowałoby to około 1,5 miliona. Takie są podobno sygnały z tego spotkania. I teraz pytanie, czy to jest jakby, my możemy poprzeć lub nie poprzeć, ale czy też tutaj w kwestii tej petycji, bo tak trochę jest bardzo ogólnikowo napisane, że państwo oczekujecie wszelkich działań, tylko nie bardzo wiem jakich, bo ja mogę ewentualnie poprzeć
skutecznych.
No, tylko patrzymy też realnie na to. Proszę państwa, my nie planowaliśmy nigdy, żeby tutaj była jasność, nie planowaliśmy i nie mamy tego w naszych planach, aby droga dojazdowa do tego nieszczęsnego wiaduktu i droga za tym wiaduktem kiedykolwiek miała ścieżkę rowerową.
Ale może będzie kiedyś.
Może kiedyś, nie wiemy. Dzisiaj, wychodząc naprzeciw temu, co słyszę na temat tego projektu, tego wiaduktu, wiadukt ma mieć, oczywiście nie mówię o tym bublu, który jest dzisiaj, bo dzisiejszy bubel był negatywnie opiniowany przez ówczesną władzę powiatu, przez policję i tak go wybudowano. Ten nowy wiadukt ma mieć dwie nitki drogi, jedną w jednym kierunku, drugą w drugim, o szerokości około 3 metrów, czyli jakby szeroka jezdnia dla każdej ze stron, każdego kierunku, plus 90 cm tak zwanego pasa awaryjnego, który moim zdaniem, tak na gorąco, bo mówię, nie byłem świadkiem tych rozmów, mógłby dzisiaj śmiało być takim elementem, po którym rowerzyści mogliby się w jedną i w drugą stronę przemieszczać. Nawet może bardziej w tym kierunku pójść, to co zrobiło miasto Szczecin, że wymalowali na wąskich pasach znaczek rowerowy i wtedy jadąc drogą powiatową, czyli ulicą Wolińską, dojeżdżamy do wiaduktu, mamy szeroki pas awaryjny oprócz jezdni, gdzie możemy tym rowerem wjechać, jest narysowany nawet znaczek, mógłby być również i dla pieszych przeznaczony. I to by służyło w pewien sposób, to była naturalna taka ścieżka pieszo-rowerowa w ramach asfaltu, jako wymalowana, a nie z innego materiału wykonana. Natomiast dzisiaj, czy uda się
podobno chodzą jeszcze na pieszo, ale ludzie jeżdżą rowerami, więc ten pas mógłby służyć rowerzystom i pieszym, jeżeli byłaby ku temu potrzeba, no bo tak naprawdę byłaby droga, za chwilę robi się chodnik i znowu wracamy na drogę. Były też pomysły, żeby zrobić jednostronnie, to wtedy moim zdaniem też jako użytkownik drogi wiem, że byłoby to bardziej niebezpieczne, gdyby za wiaduktem z jednej lub drugiej strony nagle zjeżdżamy, wyjeżdżamy na górkę, a tam przechodzą piesi. To dzisiaj to światła są, można powiedzieć, najbardziej jeszcze bezpieczne, pod warunkiem, że jak słyszę, część, że wszyscy z nich korzystają, bo niektórzy podobno jadą nawet na czerwonym, ale to jest ich problem. Natomiast tutaj, pani radna, no, temat jest świeży. W piątek to wpłynęło, dzisiaj jest poniedziałek, więc my dopiero dzisiaj dekretowaliśmy pocztę i to, co mówi pani Agata. Trafi to pewnie na zarząd i nie wiem, jaka będzie decyzja, bo musimy na ten temat podyskutować, ale takie składanie wniosków, wszelkie możliwe skuteczne sposoby, no, skuteczność jest też zależna od możliwości. Takie są fakty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja niech pani nie przyczy za tyle czasu.
Nie, tak. Dziękuję bardzo pani starosto, ale proszę w imieniu mieszkańców i sołtysów, żeby tą sprawę nie odpuszczać, prawda? Tylko no niestety trzeba to już tak działa, żeby było skutek jakiś pozytywny.
Dziękuję.
Nie, nie odpuszczą tego. Zablokują, będzie budowa, zablokują, nie pozwolą budować tego wiaduktu bez tej ścieżki.
Dziękuję państwu.
Generalna dyrekcja, proszę bardzo, no, niech myśli w tym kierunku, żeby było wszystko okej. Okay.
Czy są jeszcze wnioski, czy są uwagi? Bardzo proszę. Nie widzę, nie słyszę. Proszę państwa, dobiegły końca nasze obrady dzisiejsze. Zamykam posiedzenie. Dziękuję państwu serdecznie za udział, za cenne uwagi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.